jak wyglądał rap lat 80. ten wcześniejszy. Ja też nie jestem jakimś mega oldschoolowcem, no ale wyglądał mniej więcej tak. Yo, kids, don't do drugs. Du, du, du,
du, du, du, du. I później była taka
zmiana. Study hard and don't do drugs. Du, 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 du. I nagle mamy turn on, nagle mamy switch, nie? I nagle mamy fuck the police. Du, 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 du. Ja tak, źrenice takie. Patrzę, która jest godzina druga w nocy. Ja mówię, Jezu, to ja już nie śpię, położyłem się o 23, nie? Chodzę w nocy jakieś pompki, co się okazało? No kiedy organizm wysyłał SOS, nie? Organizm wysyłał SOS, na zasadzie czytał to tak. Hej, hej, stary.
Musisz natychmiast coś zjeść.
Musisz iść coś zapolować, stary. Pierwotnie, nie? Jakby wręcz zgromadził mi te siły, jeszcze mi wyrzucił. No i czemu się nie zdecydowałem na chemiczne? Ponieważ wtedy, kiedy miałem 18 lat i zaproponowano mi to rozwiązanie, to jak ja kurwa odwróciłem tą kartkę i stary przeczytałem, jakby co tam może ze mną być, nie? To ja mówię, ja nie wiem, to oni chyba chcą, żebym tutaj już został stary na najbliższe 2 lata, a nie 2 tygodnie, nie? Więc oczywiście się na to nie zdecydowałem. Tak patrzę na nas i co, chłopaki, i co, myślicie, że co, żeście się zabawili, nie? Że mówi, że i co, poszaleliście, ta? Tutaj, że co, koncert tu graliście, bo tam jakieś święto było miasta, ziemniaka, tu, że tu graliście, kurwa, tutaj w 82 tutaj Lady Punk wyrwali wannę i po schodach na niej zjeżdżali, nie? Jakby, kurwa, wiesz, bo to był tam hotel Gromada, taki, czy tam jakiś, wiesz, takie miasto, taki, wiesz, kurwa, sieciowo właśnie 80, nie?
Jeśli uprawiasz sport i chcesz kupować wszystkie potrzebne rzeczy w jednym miejscu, to sklep gymbeam.pl sprawdzi się dla Ciebie idealnie. Dostaniesz tam odżywki białkowe, suple, odzież i akcesoria sportowe oraz zdrową żywność. Sam nie lubię kupować z każdego produktu w innym sklepie, czego niestety nie da się uniknąć, ale dobrze, że są takie sklepy jak gymbeam.pl, gdzie można składać jedno główne zamówienie. Z kodem PRZEMEK10 dla pierwszych 100 osób gymbeam.pl rozdaje rabat -10 na marki własne. Lepiej się pośpieszcie, miejsca szybko się kończą. Szczegóły znajdziecie w opisie podcastu. Sarius, cześć.
Witam bardzo serdecznie Ciebie i wszystkich odbiorców.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Może to zabrzmi dziwnie, ale to pierwsze pytanie jest dla mnie troszeczkę problematyczne, zwłaszcza tutaj dlatego, i proszę tutaj tego nie mylić z jakimś cukrowaniem czy cukrzeniem dla prowadzącego i dla ogólnie całego formatu. Natomiast no, śledząc powiedzmy twoje rozmowy, jestem pod ogromnym wrażeniem osobistości, z którymi przychodzi ci rozmawiać. Jakby są to naprawdę ludzie albo bardzo wykształceni, albo mocno wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. Mhm. Po tym słowie wstępu mogę powiedzieć, że zajmuję się tworzeniem muzyki. Niektórzy mówią, że jest to na tyle artystyczna muzyka, że jestem już artystą. Inni uważają to za zwykły rap, inni uważają to właśnie za, nie wiem, kiedyś rap, a teraz jakiś sprzedany rap, więc jakby tutaj gatunkowości jest, że tak powiem, wybór bardzo duży, ale no w skrócie zajmuję się robieniem muzyki pod pseudonimem Sarius. To też dla mnie brzmi tak troszeczkę dziwnie, ponieważ no, może to zabrzmi patetycznie, ale muzyka jest całym moim życiem, więc tak naprawdę w mojej perspektywie zajmuję się byciem sobą. Mm-hmm.
Czemu myślisz, że to coś... Nie mam wrażenia, że powiedziałeś to w takiej formie, że to coś gorszego, jak zajmujesz się muzyką. Ja uważam,
zapomniałem, że tak powiem o tym, o tej puencie, że nie mam problemów z samooceną i tak dalej. Nie chcę po prostu, żeby to zostało tak odebrane. Natomiast powiedzmy sobie dzisiaj to, czym się zajmuję, dosyć łatwo wziąć i że tak powiem, zrobić z tego coś co nie budzi zbyt wielkiego szacunku. Jest to taki, powiedzmy, nie wiem, to co robię stało się też bardzo w większości narzędziem dla różnego pola influencerów, czy innych ludzi, którzy po prostu chcą w jakiś sposób dotrzeć do nowego targetu. Mam na myśli tutaj jakieś, wiesz, produkty, że tak powiem, takie stworzone do reklamowania, powiedzmy, jakieś tam rzeczy, takich typowo influencerów. No, mamy takie czasy, jakie mamy, chodzi mi tutaj o możliwości techniczne, więc po prostu tak naprawdę każdego naprawdę każdego można wziąć do studia i jakby nawet po sylabie, nie? Na zasadzie kazać mu dukać nawet po sylabie, żeby on po prostu powtarzał nawet po sylabie za tobą. Jakby zajmie to określoną ilość czasu, ale naprawdę z każdym można zrobić utwór, który będzie, powiedzmy, brzmiał przyjemnie i w miarę zbliżenie do tych, które są dzisiaj popularne. Dlatego też czasami mam taki wewnętrzny kompleks tego, co robię, ponieważ no ja oczywiście odznaczam się, i to tutaj właśnie to z kolei może zabrzmieć nieskromnie, ale uważam, że odznaczam się merytorycznie i w ogóle czymkolwiek pod każdym względem grubą kreską, że tak powiem, od tego rodzaju twórców, więc mnie to nie dotyczy. Natomiast no wydaje mi się, że jestem w mniejszości i no tak jak mówię, może to też zabrzmieć dla niektórych nieskromnie, że tutaj wywyższam się na jakiś piedestał, natomiast no to troszeczkę tak, jakbyś wziął człowieka i jakiś zbiór cyferek, nie? To powiedzmy ja, a oni.
Wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie spędzają z tobą bardzo dużo czasu, więc to jest odpowiedzialna praca, masz na nich ogromny wpływ i ja nie uważam, żeby trzeba było temu jakkolwiek umować. Jeśli się do tego przykładasz, wkładasz to ogrom pracy, odnosisz sukcesy, nie przestajesz tego robić na długiej przestrzeni czasu, no to trochę tak, jakbyś prowadził własny biznes. Nie uważam, żeby to się jakkolwiek różniło. Jest trochę to inna forma oczywiście, bo tworzysz muzykę, ale pracujesz tak samo każda inna osoba.
Można to tak powiedzieć. Jest to gruntownie nieuregulowany czas pracy, natomiast dający satysfakcję, no i tak. No jest to praca, jest to też jakaś taka czynność, powiedzmy tutaj akurat może na czasie, natomiast no dostaję ten feedback od ludzi, że to też w jakiś sposób im pomaga, więc może to jest też dosyć niebezpieczne mówić, że czyjaś praca pomaga, bo nie jestem ratownikiem, nie jestem bohaterem jak w jakimś takim sensu stricte, więc nie uważam przynajmniej siebie za takiego. Więc czasami są takie jakby, powiedzmy, w stosunku do tego mojego zajęcia są różne myśli, czasami czuję się głupio z tym, co robię, ale głównie czuję się przeszczęśliwy, bo kocham to, co robię. I ja nie uważam siebie właśnie za taki produkt, więc dopóki tak będzie, to dopóty będę to robił, będę tego pilnował, prawda?
No i druga sprawa, że trzeba mieć kupę odwagi, moim zdaniem, żeby zajmować się tym, co ty robisz, bo to jednak spotykasz się z taką falą krytyki, albo chociaż z falą odbioru, niezależnie od tego, czy to jest pozytywny, czy negatywny odbiór, natomiast wiele osób się boi, zresztą ty też sam wspominałeś o tym, że przez długi czas, zanim zacząłeś się tym zajmować, no to właśnie walczyłeś z tym, że się po prostu bałeś.
Tak, to jest zdecydowanie wymaga to odwagi, jeśli chodzi o nurt. Tutaj też nie chciałbym przez całą rozmowę operować jakąś gatunkowością, bo po prostu teraz zresztą i tak te gatunki nie istnieją. Natomiast wracając do nurtu, czyli powiedzmy, no, Boże, powiedziałbym do robienia muzyki w szczery sposób, no to faktycznie potrzeba troszeczkę tej odwagi, często jest ta myśl, no jest to jakby, powiedzmy, wpuszczanie obcych ludzi do siebie, otwieranie własnej klatki piersiowej, pokazywanie pewnych swoich mankamentów i może nie tyle mówienie, co zapraszam, tylko po prostu może bardziej wywieszanie znaku otwarte. Jeśli chcesz, to możesz tutaj zajrzeć, jakby też to nie jest tak, że ktoś cię tutaj wpycha i przymusza. Natomiast tak, no wydaje mi się, że wymaga to pewnej odwagi, ale znowu, no też zależy, na jakiej płaszczyźnie o tym rozmawiamy, no bo też mam znajomego, który pracował jako firma, która w firmie demontującej, że tak powiem, rusztowania w kopalniach. Była to jakaś tam fucha robota, której nie podejmowali się, powiedzmy, górnicy jakby zatrudnieni w kopalni, tylko kopalnia musiała zewnętrzną firmę zatrudniać do tej hardkorowej roboty, bo to byli ci, którzy jako ostatni demontowali tam te wszystkie ten. Więc powiedzmy, to można powiedzieć odwagą przy napisaniu piosenki, ale ustalmy po prostu, że jakby mamy tą świadomość, że istnieje to w praktyce, no istnieją inni bohaterowie i tak dalej, ustalmy na samym początku, że mamy tą świadomość, no i operujmy, powiedzmy, na tych bardziej muzycznych sferach, więc tak, wydaje mi się, że robienie takiej muzyki wymaga odwagi, wymaga też pewnego pogodzenia się z własną osobą, no bo to wiadomo, ludzie czasami wyciągną takie rzeczy o tobie, o których nawet ty sam nie masz pojęcia.
To znaczy?
Słucham?
To znaczy? To znaczy, że napiszą ci jakiś komentarz, jakoś tak, taką trafną uwagę i mówisz sobie, kurde, rzeczywiście nie, wcześniej na to nie zwróciłem uwagi? O tym mówisz?
Tak. O tym mówię, ale jest to bardzo ryzykowne i zgubne, branie sobie do rzeczy, branie do siebie takich ogólnie komentarzy. Ale tak, to mam na myśli, albo po prostu nawet po prostu jeśli tworzymy ten tekst, wyrzucamy jakieś własne emocje, to często na przykład nie zwracamy uwagi na pewne powtarzalności, na które odbiorca może zwrócić uwagę i nam je w jakiś sposób wypunktować. To na przykład, nie wiem, no często wspominasz o tym, o tamtym, może, no i to jakby, to wystarczy, wystarczy to przeczytać i wziąć to jakby do siebie na zasadzie, cholera, to faktycznie. Mhm. Często o tym gadam. Czemu tak często o tym wspominam? Dajmy na to, nie? Jakby to takie czasami ma...
I wpaść w taki wir myśli i później ciężko jest z niego wyjść.
Tak, to prawda i właśnie tutaj chciałem to też ukrócić. Powiedzmy sobie, jest to z całym szacunkiem, ale około 2% takich komentarzy ogólnie, które, że tak powiem, warto brać do siebie, ale też nie ma co gadać. Ja akurat nie wiem, jak to ująć, czy ja mam to szczęście. Na bank mam tę przyjemność, że czają mnie w miarę kumaci ludzie. Ja nigdy nie miałem jakiegoś tam bajzlu w komentarzach, czy tam nigdy nie musiałem męczyć się z jakimiś dziwakami, więc raczej jestem osobą, wydaje mi się, w komentarzach lubianą. O.
Co do tej odwagi, to się odnosiłem do tego, bo wiadomo, że są różne hardkorowe prace, jak na przykład ściąganie tych rusztowań w kopalniach, tylko że...
Ściąganie długów, nie, żartowałem.
Ale to też jest hardkorowa praca, zależy z kogo ściągasz.
Tak.
Ale ludzie najbardziej boją się, moim zdaniem, takiej właśnie oceny społecznej, więc myślę, że w tym kontekście to bycie raperem jednak to jest właśnie wystawienie się dokładnie na to, czego ludzie się najbardziej boją, więc o tym bardziej mówiłem, że tu jest dużo odwagi i zresztą bardzo mnie to zainteresowało, bo właśnie wspominałeś o tym, że tobie to dużo zajęło, żeby się odważyć, że to nie było tak, że stwierdziłeś, dobra, zostaję raperem, jutro nagrywam kawałek i bum, zaczęło się, tylko musiałeś sobie z tym trochę powalczyć w głowie, nie?
Dokładnie, to troszeczkę jest też tak, że w pewnym momencie samego siebie trzeba nauczyć, że tak powiem, takiego myślenia, że już jesteś tym raperem. Mhm. Zmierzam do tego, że po prostu kiedy już to feedback ludzi. I też prosty przykład, no to jakby to, że możesz się z tego utrzymywać już, samo w sobie ten fakt buduje w tobie tą pewność, to jest bardzo ważny czynnik też, tak wbrew pozorom, dlatego to takie trudne, no bo kiedy, jakby teraz, mówię to z mojej dzisiejszej perspektywy, jest to 100 razy łatwiejsze, to powiem bez, nie będę hipokrytą, powiem to bez ogródek, ponieważ ludzie wiedzą, kim jestem, w sensie ci oczywiście zainteresowani, są troszeczkę nauczeni mnie jako takiego, przyjęli mnie już też, powiedzmy, tak jak już wspominałem, raczej pozytywnie, jako kogoś, kto robi dobrze to, czym się zajmuje, robi to z sercem, z pasją. Ja jestem też świadomy tego odbioru. Więc tutaj, że tak powiem, teraz jest to dosyć łatwe, dlatego tutaj chciałbym pochylić się i oddać szacunek właśnie początkującym artystom, ponieważ tak naprawdę ta różnica, kiedy ty zaczynasz być artystą, to tak naprawdę najpierw zachodzi w twojej głowie. No bo w którym momencie stajesz się artystą? Tak naprawdę każdy z nas jest, powiedzmy, artystą albo ma możliwości twórcze, tylko według mnie artystą stajesz się w momencie, kiedy uda ci się przekonać cały świat do tego, że jesteś artystą. No ale żeby to uczynić, no to musisz nim być. Musisz się czuć nim. Musisz wręcz... Ja bym powiedział paranoicznie widzieć w sobie tego artystę. I żeby, no przynajmniej tak było w moim wypadku, że to było do tego stopnia, co już też wspominałem i nie chcę się też zapętlać, ale ja nie odnajdywałem satysfakcji w ogóle w życiu, co by się nie działo. Miałem przecież, to nie tak, że kiedy nie robiłem muzyki, to tylko były smutne i złe chwile i jakieś, nie wiem, traumy i tak dalej, ale ja po prostu nie mogłem zaznać spokoju każdego dnia rano, bo ja po prostu chciałem dać siebie ludziom, wystąpić, nie wiem, naprawdę od dziecka miałem w sobie coś takiego. Nie myślałem w ogóle o feedbacku, to było dla mnie ważniejsze, sam fakt jakby zrobienia tego, ta czynność była dla mnie, nie wiem, czymś, co mnie tak bardzo kręciła, powiedzmy sobie wprost, ta myśl w pewnym momencie w okresie dorastania przejęła moje życie i też pokierowała je na takie dosyć mocno ryzykowne tory, bo naprawdę, no wybrałem po prostu tą drogę, gdzie, gdzie nieraz do tej pory się zastanawiam, cholera, no patrzę na jakieś tam, powiedzmy, ilu ludzi z mojego miasta na przykład robi to, co robi, czy w ogóle, nawet pomijając moje miasto, w ogóle, no jakie jest prawdopodobieństwo, że to akurat będziesz ty, nie? Mhm. I jednocześnie podporządkowywując pod to życie, nie mając tej pewności, no to jest właśnie według mnie ta wiara w to, w bycie artystą i według mnie w głównej mierze to ci właśnie ostatecznie przy tym zostają i to ci tak naprawdę robią to najdłużej, bo te wszystkie produkty, ci wszyscy ludzie, którzy traktują to jako narzędzie, no to oni, wiadomo, osiągną swój cel i odejdą, a to, co ja robię, to jest troszeczkę jak takie przekleństwo, na zasadzie ja wiem, że ja będę to robił na długo po tym, jak spalą mnie ci sami, co teraz, że tak powiem, wsadzają mnie na piedestał. Ja będę i tak jeszcze długo wtedy to robił, nie? Jakby troszeczkę niezależnie. Ale tak, no największą odwagą według mnie jest właśnie zacząć, nie? No bo tutaj to może się potoczyć na bardzo wiele sposobów, a muzyka też jest bardzo krzywdząca, nie? To też jest wspaniałą pasją, a też gdzieś na swojej drodze też spotkałem bardzo wielu ludzi, których skrzywdziła, ale to też jest troszeczkę tak, że oni się dali jej skrzywdzić, bo troszeczkę może za bardzo uwierzyli, prawda? Natomiast no trzeba w to wierzyć, więc no, to jest taka sytuacja bez wyjścia i właśnie ci ludzie często, jeśli gdzieś, a czasami tym czynnikiem jest szczęście, pojawienie się gdzieś w odpowiednim miejscu, tu i teraz, jakby przecięcie się płaszczyzny czasu i miejsca, często im tylko tego brakuje, no i właśnie, no i los im nie wybacza tego błędu, nie? I zostają gdzieś, powiedzmy, ze swoimi marzeniami, ze swoimi szansami, jako, powiedzmy, nie wiem, tam w wypadku hip-hopu jacyś goście, którzy mają, powiedzmy, 45 lat, jakieś tam niepełne uzębienie i jakby ich kartą przetargową, powiedzmy, do, nie wiem, do uzyskania dwóch browarów jest właśnie jakaś tam opowieść małolatom. Oni zazwyczaj mają takie kółka, powiedzmy, 17-latków, którzy jeszcze nie dorośli, nie zdali sobie sprawy, że ci ludzie jakby słuchanie ich do niczego nie prowadzi. Oni często sobie takich ludzi zbierają na zasadzie, bo to wiadomo, ktoś jest tam najstarszy, najwięcej ma do powiedzenia, więc często właśnie robią sobie takie może małe swoje zakony, no ale to widać, nie? No to właśnie jakby wystarczy stanąć obok, no i widzisz po prostu chłopa 45-letniego siedzącego na ławce, który tam opowiada, co tam w 94 robił, jak to była wspólna tam, nie wiem, scena, nie? Oczywiście jest to wspaniałe, jest to też element, te czasy, jakby wiadomo, jest to element tworzenia tej kultury, natomiast no często jest tak, że po prostu no muzyka nie wybaczyła tym ludziom tego, że dali jej siebie całych w 100%, nie? Dlatego to też jest taka troszeczkę parafraza, już też skończę właśnie, że tak naprawdę kiedyś to właśnie usłyszałem, że tak naprawdę najtrwalszymi artystami, ludźmi, którzy trwają przy swojej dziedzinie najdłużej, są ci, którzy w równym stopniu kochają i nienawidzą jakby sztukę, którą robią, bo ci, którzy oddali jej z całych siebie bezwarunkowo, to na końcu nie są w stanie znieść tego, jakiej ladacznicy się poświęcili. I różnie to z nimi bywa. Natomiast trzeba mieć, wydaje mi się, właśnie świadomość tych pewnych mankamentów. I tak jak w moim wypadku, użyłem tego słowa przekleństwo, może to jest troszeczkę mocne słowo. Natomiast tak, no czasami bywa tak, że tego nienawidzę, ale bardzo rzadko. Natomiast ten pierwiastek tam też musi być. Na zasadzie taka świadomość, że to jest grząski grunt i tutaj też, no często jest tak, że nagle ludzie są, ludzie znikają, nie? Jeśli chodzi o i twoich odbiorców, i samych artystów też, nie? Jakby wiesz.
Co masz na myśli, mówiąc, momenty, kiedy ich nienawidzisz muzyki?
Nie mam wielkiego problemu z muzyką, bo też nie jestem zgorzkniałym takim gościem. Muzyka dała mi całe moje życie, które bardzo lubię, jakby i mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej. Nienawidzę jej czasami właśnie z powodu, który już wymieniłem, kiedy widzę, co się z nią robi. Natomiast tak jak mówię, to też nie jest aż tak... Aż taka nienawiść, żebym miał wyzywać na... Często się zastanawiam, mam też 32 lata, często się zastanawiam, czy to po prostu nie jest tak, że może ja już tego nie kumam, może to nie jest takie głupie, jak mi się wydaje, może na przykład, nie wiem, no pamiętam, moja świętej pamięci babcia zawsze psioczyła po prostu na, jak u mnie leciała gdzieś Viva czy coś, nie, jakieś tam teledyski, wiadomo, te czasy bez jeszcze ten, to jakby co by tam nie leciało, no to ona po prostu na zasadzie, co to za najgorsze gówno, co to za te, kiedyś to wszystkie piosenki były o miłości, o czymś tam i tak dalej. I szczerze mówiąc, czasami zastanawiam się, czy aby po prostu ja już też nie przesadzam i się w tym nie łapię. No ale potem widzę... nie wiem, można to przeklinać?
Można,
widzę,
śmiało.
Widzę, te skaczące jak piłki od ping-ponga dzieci na TikToku w myśl jakiejś, kurwa, choreografii do piosenki stworzonej, że tak powiem... Nieważne, no to tak, no to wtedy, że tak powiem, no nienawidzę tego, że w jakiś sposób, co by nie mówić, no to jednak mamy pewne punkty wspólne, no bo obracamy się w podobnej branży, podobnej, no nie tej samej, ale jednak no jesteśmy twórcami, więc wtedy zdarza mi się nienawidzić tego, czym się zajmuję i często, zwłaszcza też ostatnimi czasy, mam taką potrzebę, nie to, że żałuję, nie to, że cofnąłbym czas, ale mam taką potrzebę, zwłaszcza teraz, w sensie teraz miałem troszeczkę więcej wolnego czasu przez ostatnie 3 lata, natomiast teraz moja narzeczona spodziewa się dziecka z kolei, więc będę miał mniej tego czasu. Natomiast przez te ostatnie 3 lata miałem taki plan i ogromną zajawę w sobie, żeby właśnie na przykład dociągnąć to wyższe, ale też, bo ja studiowałem prawo, kompletnie mi to nie siedziało, bla, bla, bla. Ale też na przykład dociągnąć to wyższe, ale zrobić coś, co coś, co mnie by zainteresowało. Na przykład ja bardzo lubiłem film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Zawsze moją zajawą, w ogóle uwielbiałem język polski. Miałem wspaniałych też nauczycieli, Barbarę Ulicką, Agnieszkę Henel, pozdrawiam serdecznie. Jakby zawsze ten świat mnie, byłem w tym maksymalnie porwany. Pisałem ludziom na 15 minut przed lekcją wypracowania. Z kolei za rozwiązywanie działań z matematyki, to był taki handel barterek wymienny. Cholera. No i wracając, jakby właśnie zaczynam i dalej mi brakuje mi takiego pewnego uzupełnienia w moim życiu. Później zacząłem myśleć, cholera, lubię klimat Skandynawii, lubię kulturę Wikingów, może się zapiszę na przykład na kurs języka norweskiego. Teraz moje myśli częściej oscylują wokół takich zajawek, na przykład na strzelnicę, biorąc pod uwagę też czasy i ogólnie, i też nigdy tego nie robiłem, podobno fajna adrenalinka. Staram się bardziej, częściej myślę o tym, niż jak bardzo nienawidzę muzyki, co oni robią na tym TikToku, ale no wiadomo, jakby wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, no tak, no to są momenty, że nie lubię tego, co robię, chociaż nie uważam, że to, co robię, jest tym, czego nie lubię, tylko no, widzę tutaj różnicę, no ale ogólnie jest to postrzegane w ten sam sposób. Może trochę zamotałem, przepraszam.
Plus. Ja się nad tym często zastanawiam właśnie, jak psioczę na jakieś rzeczy, które są aktualnie modne, na przykład TikToka, to sobie zawsze przypominam moich rodziców, którzy nas widzieli, jak graliśmy na komputerze i zostaw ten komputer, tylko przy tym komputerze. Tylko te gry, a teraz z tego zrobiło się takie wielkie industrie, więc może nie ma sensu za bardzo tak krytykować, bo okaże się, że za 20 lat to my będziemy tymi rodzicami, którzy wtedy tego nie czają.
Tak, i to też nie jest tak, że ja krytykuję, bo to też tak właśnie, kiedyś tak było z New Schoolem, nie? Kiedyś tak było na przykład z autotunem, to jest dla może szerszego grona, jest to taka wtyczka wokalna, bodajże rozpropagowana przez Cher i to już jakoś tam grubo w latach 80. whatever, nie wiem, nie znam się na tym. No i ona jakby tam harmonizuje, tak? Chyba na tym to polega wokal. Możesz śpiewać, nie umiejąc śpiewać.
Zmienia głos.
No i kiedyś to tak było właśnie, o Jezu, ten autotune. Kiedyś, no i to jakby autotune był domeną nowej szkoły rapu i kiedyś wszyscy właśnie chodzili, te new school, te TikToki. Więc to też, no i wracając do porównania, no i tym autotunem można było wykręcać zajebiste rzeczy i do tej pory jakby teraz to już jest w ogóle na porządku dziennym i tak samo na TikToku można znaleźć bardzo fajne materiały. Ja akurat no nie jestem takim dziennym użytkownikiem, natomiast no mam najbliżej, no chociażby narzeczoną, która się ogląda TikToka i często sam jakieś tam różne porady, czy to branży, nie wiem, zdrowotnej, no naprawdę jakieś spoko, na przykład miejsca, spoko knajpki, spoko miejsca w danym państwie, więc takie rzeczy jak najbardziej, no tylko mało ludzi ma świadomość po prostu, że Ja też na wszystko patrzę globalnie. No mało ludzi ma świadomość, że jest to chińska aplikacja na zasadzie, że to działa w ten sposób, że ten algorytm jest stworzony tak, żeby po prostu na Europę i na Stany były po prostu wyświetlane jak najbardziej infantylne, jak rzeczy, które jak najbardziej absorbują czas i jak najbardziej uzależniają. A może no właśnie nie mamy do tego dostępu, bo Chińczycy mają troszeczkę inny internet, że tak powiem w przenośni i właściwie to może i dosłownie. No tamte treści, które sama aplikacja proponuje, to są jakieś treści właśnie ciekawostkowe, przyrodnicze, dydaktyczne. Tam to jest jakby normą, nie? Więc to jest też jakaś w jakiś sposób ten cały TikTok taki skrótowo, ta dwuczłonowa nazwa dla mnie też jest no jakby takim kolejną cegiełką takiej geopolityki, takiej pewnej
tak, to jest
tworzonej
ciekawe.
Przez pewnych architektów i no jesteśmy świadkiem, że tak powiem, powiedziałbym bardziej już robót wykończeniowych pewnego budynku, który budują ci architekci z całego świata dla nas już od wielu, wielu, że tak powiem, setek od tam powiedzmy, nie wiem, XIX wieku, dajmy na to, kiedy to tam wojny napoleońskie i Rothschildowie, wiadomo, zrobili swoje.
Tak, to jest z reguły, jak gadam u siebie o jakichś teoriach spiskowych, to eksperci, którzy do mnie przychodzą, to tak do mnie patrzą bardzo sceptycznie. Natomiast jak rozmawiam o tej, bo to jest też teoria spiskowa, że ten TikTok, który ma inną nazwę w Chinach, ma inny algorytm, ale jak o tej rozmawiamy, to jakoś ci eksperci są tacy bardzo dobrze ją akceptują ją i mówią, że to rzeczywiście jest turbo dziwne, że coś takiego ma miejsce. No bo to jest podejrzane, że jednak nam serwują inne dane niż serwują u siebie w kraju, co?
Tak, to jest bardzo ryzykowny temat z tymi teoriami spiskowymi, ponieważ no, bardzo spora część z nich to tak naprawdę fakty, nie? Tak samo jak kiedyś na przykład było teorią spiskową było to, że na przykład CIA ingerowało w stworzenie rynku gangsta rapu. Na zasadzie ten gangsta rap właśnie, ten taki, gdzie przede wszystkim było fuck the police, fuck the government i w ogóle. Mało kto wie, że to jest już w odtajnionych w ogóle dokumentach CIA. To był plan po prostu. To był plan na zagospodarowanie no, pewnej mniejszości.
O tym nie słyszałem.
Na stworzenie pewnych autorytetów, zgubnych oczywiście, no bo wiadomo, kim byli gangsta raperzy, co tam było wtedy gloryfikowane, nie? Jakby też generalnie, jak wyglądał rap lat 80. ten wcześniejszy, ja też nie jestem jakimś mega oldschoolowcem, no ale wyglądał mniej więcej tak. Yo, kids, don't do drugs. Du, du, du,
du, du, du, du. I później była taka
zmiana. Study hard and don't do drugs. Du, 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 du. I nagle mamy turn on, nagle mamy switch, nie? I nagle mamy fuck the police. No i tak, tak, no ja też z kolei zawsze boję się, tak wracając do puenty o tych teoriach spiskowych, bo ja mam tę wiedzę, natomiast ludzie, kiedy właśnie, zwłaszcza w internecie, kiedy wchodzi ten temat, no to ludzie naprawdę, tutaj trzeba by być po prostu obrytym, jak, nie wiem, użyję porównania pan Mentzen, jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, podatki czy coś, na zasadzie, że ja się boję po prostu poruszać pewne tematy, bo wiem, że ludzie od razu wymagają na zasadzie co, gdzie, kiedy, kto tak powiedział.
Ale to dobrze, że tak robią.
To dobrze, że tak robią, natomiast ja też z kolei sam robię zawsze ten research, tylko że nie przykładam do niego aż takiej wagi na zasadzie, że nie mam wbite jakby dokładnie liczby, nie jestem aż takim pasjonatem tego wszystkiego, więc czasami się po prostu boję, że ktoś mnie, że tak powiem, zagnie, ale w ten sposób nie, że mówię nieprawdę, tylko że po prostu no, będzie chciał ode mnie jakieś dopowiedzenie czy coś, no po prostu wyjdzie z założenia, że skoro gościu już otwiera japę na jakiś temat, no to ja chcę więcej, po prostu bardzo boję się tej sytuacji, natomiast no mógłbym tak mówić tak naprawdę bez końca i idę o stówę, że gdzieś tam ludzie sobie w komentarzach odkopią jakby i ten raport CIA i tak dalej, nie, jakby, albo właśnie właśnie napiszą, bo jest taka stronka chyba Snops się nazywa, czy coś takiego, ona właśnie takie miejskie legendy, albo właśnie napiszą, co ten gościu gada. Ale nie, no właśnie w tej kwestii wydaje mi się... Dobra, teraz ja już niczego ja nie jestem. Ja już niczego nie jestem pewny, stary.
Ja właśnie już przestałem wyskakiwać z teoriami spiskowymi, bo jak słuchałem na początku podcastów, to słuchałem takiego podcastu, w którym było bardzo dużo teorii spiskowych i później zapraszałem ekspertów i tamci eksperci w tamtym największym podcaście na świecie, u Rogana, oni się trochę boją mówić Roganowi, że on pierdoli głupoty. Natomiast jak ja zaczynałem podcast, to oni się w ogóle nie bali mi czegokolwiek powiedzieć. Więc ja rzucałem jakąś teorię spiskową i oni mówili, kurwa, z czym do ludzi, ziomek?
Aha, okej, okay, dobra. Znaczy, ja nie, się no, ja tego... to takie racjonalne, ale te moje teorie spiskowe, w sensie to są bardziej, ja to patrzę po prostu na pewną, no tak jak mówię, inżynierię jakby taką geopolityczną. No na zasadzie jest coś takiego... Tylko też właśnie, już też zakończmy, bo nie chcę tutaj jakimiś takimi pół uzupełnionymi, że tak powiem, zdaniami rzucać, no ale na przykład nawet takie coś jak to, że jesz na śniadanie bacon and eggs, jakby jajka z bekonem, nie? Nawet to było zaprojektowane przez swoją drogą mistrza propagandy, to był troszeczkę, Goebbels to za duże słowo, ale to był gościu jeszcze przed działający w Stanach Zjednoczonych. On był generalnie mistrzem propagandy i to się jakoś inaczej jego tam nazywa, ojca czegoś tam, ojca, no nie pamiętam czego. No i generalnie było tak po prostu, że istniało jakieś lobby mięsne, nie? Nie zgadzała im się sprzedaż, powiedzmy, mięsa, więc wzięli takiego gościa i opracowali taką teorię, stworzyli jakby sieć, coś na zasadzie cukier krzepi, nie, za komuny, stworzyli jakby i dajmy na to, no z tego co kojarzę, to mógł być, nie wiem, jakiś 1918, coś takiego, nie, te czasy, albo nawet i może ciut wcześniej. No i nagle do tej pory nagle jemy te, jakby nam się to wydaje takie pożywne i w ogóle to połączenie jest jakby takim klasycznym kanonem, nie? No jakby idziesz w każdym hotelu, masz śniadanie i ten, a na przykład chociażby to zostało zaprojektowane, zestawienie tych dwóch produktów. Oczywiście też no jest dobre, nie? Ale jakby mnie to interesuje często, że spora część naszej rzeczywistości właśnie jest zaprojektowana w taki sposób i tutaj różnie można to odbierać, bo zdaję sobie sprawę, że nawet czasami zdrowsze jest po prostu machnąć na to ręką i kurwa nie wczuwać się nad tym, dlaczego akurat jemy jajka z boczkiem. No ja akurat mam taki charakter i też możliwości, bo tutaj nie ma co ukrywać, że jakby to ten nieregularny czas pracy daje mi troszeczkę więcej wolnego czasu na, powiedzmy, zgłębianie takiej wiedzy, zwłaszcza, że no tutaj, no tak samo jak na przykład system godzin pracy, no kiedy ja nie pracuję, no to nasz największy potencjał, wiadomo, jest z samego rana zawsze, czyli jakby ten pierwszy potencjał większość ludzi niestety oddaje jakby w miejscu dla swojego pracodawcy, zmierzam do tego, nie? Na zasadzie ja mam kiedy po prostu wstać rano i sobie coś tam przeczytać i tak dalej. Kiedy robiłbym to wieczorem, to pewnie już by mi się nie chciało. Podejrzewam, że, bo też oczywiście znam smak pracy normalnej i tak dalej. No i tak jak gdzieś kiedyś też użyłem tej metafory, no że powiedz takiej babce, która tam, wiesz, ledwo wiąże koniec z końcem, ma tam dwójkę dzieci na utrzymaniu, wiesz, zacznij z nią gadać na porządku dziennym tam, czy wiesz, dlaczego akurat jemy jajka z bekonem, czy wiesz, że to jest jakieś tam zaprojektowane, nie? No to ktoś na ciebie spojrzy i powie, gość, ale jednak to jest, tak? I
ale
tak
to jest jedna z perspektyw, moim zdaniem, na takie rzeczy, wiesz, zawsze będą jakieś dokumenty, które wskazują na to, że to zostało zaprojektowane i zawsze znajdą się inne dokumenty wskazujące tak na to, że to jest wszystko w porządku i wszystko jest z tym okej. Okay. Zawsze znajdziesz doktora, który będzie twierdził, że to jednak, bo to jest inżynieria geopolityczna i to zostało zaprojektowane, później przyjdzie inny doktor i powie, nie, to jest wszystko... Wszystko jest z tym w porządku, nie ma co do tego dopisywać jakieś teorii spiskowe.
Czasami mamy możliwość, dar, doświadczyć pewnych takich sytuacji, gdzie po prostu nagle okazuje się tak na własnym ciele, nie, jakby doświadczamy. To jest fajna też taka historia, którą przytoczyłeś odnośnie tych lekarzy, bo ja akurat też o tym wspomniałem, wyleczyłem, zatrzymałem taką chorobę psychosomatyczną poprzez głodówki, poprzez niejedzenie. No i tutaj też już zaczynamy, otwieramy kolejnym, jakby wiesz, otwieramy kolejną kieszeń.
Co ci było?
Wiesz co, to jest, kiedy miałem 18 lat, zaczął doskwierać mi po prostu jakieś problemy przy węzłach chłonnych, nie, z obrotem skóry. One polegały się na tym, że na pachwinach i pod pachami po prostu tworzyły się jakieś ropnie, no jakieś takie, wiesz, no szalone, dziwne rzeczy. Wystarczy, nie chcę wchodzić w szczegóły, wystarczy, że ktoś sobie to wpisze w Google. No i kompletnie, wiesz, bo ja byłem w szoku, jeździliśmy po szpitalach, najpierw publicznych, później, że tak powiem, byłem prywatnie też, jak już nawet jako raper, wiesz, jakby swoją drogą różnica, bo byłem u tego samego gościa, tylko najpierw byłem na jego dyżurze w szpitalu publicznym, a później byłem w jego klinice, to kurwa zadychę oczywiście tam, a tam na służbę zdrowia, no to różnica jest jakby kolosalna i to oczywiście nie umniejszam dla tego profesora, bo to nie tak, tylko chodzi o to, że tam po prostu masz, wiesz, to było tak, że złapać go na konsultację to nie szło, nie, bo pamiętam, jak on szedł tymi korytarzami, no to wiesz, po prostu wianki ludzi za nimi byli, nie, i pamiętam jak gdzieś jak jak o mój ojciec nie mógł się z tym pogodzić, no bo ja też 18 lat przerażony, ta choroba, nie wiadomo, to jest choroba psychosomatyczna. Już zaraz dojdę do brzegu. Mhm. No i wiesz, na zasadzie choroba skóry, więc od razu zamykają cię docelowo na tym skrzydle, wiesz, tam jacyś ludzie, którzy tam chorzy na po prostu łuszczyce, wiesz, jakieś takie no hardkorowe przypadki. Na
ciężko
zasadzie,
uleczalne.
Takie, ciężko uleczalne, na zasadzie, ja tak, wiesz, 18 lat i tam wiadomo, taki stary szpital we Wrocławiu, nie pamiętam, to chyba nie ten na Borowskiej, tam jak się jedzie na Grunwald, jakby w stronę, w okolicach Grunwaldu tam, nie? Mówię dla tych, którzy są z Wrocławia, może mi pomogą w komentarzach.
Ja wiem, który, ale nie pamiętam.
Stare skrzydło, stare, które wyglądało jak...
Byłem tam na
sali. Nie wiedziałeś, czy tam idziesz na operację, czy nakręcić jakiś urbex, wiesz o co chodzi, nie? No i słuchaj, no i wiesz, no ja przerażony, wiesz, odbyłem pierwszą operację, nie? Na wycięcie mi spod pach, nie, z tego wszystkiego. Oczywiście, czy chcę narkozę, czy coś, no to tam nie chcą robić tej narkozy publicznie, więc zrobili mi znieczulenie miejscowe, stary, wiesz, leżę, mam podniesione ręce, na świadomce, nic nie czuję i tylko widzę, jak ludzie jacyś chodzą wokół mnie i tam po prostu, wiesz.
Nie zemdlałeś?
Nie pamiętam, to była jak jedno takie ten, dobra. Dalej, no jakby goję się z tego, ponieważ rany po tych chorobach, po tym zabiegu, oni nie mogą ich zaszyć, one muszą, one
zostały. I one się mega hardkorowo goją pod
tak,
pachą,
mega,
co?
One są zostawione do samoistnego zagojenia, czyli jesteś 8-9 miesięcy wycięty, nie? Jakby tam ludzie, z którymi leżałem, wiesz, jeden gościu miał tą
wycięty
chorobę.
Z aktywności fizycznej.
Z aktywności fizycznej, z ruchu, stary, wiesz o co chodzi, nie? A jeśli tego nie zrobisz, no to z tych gruczołów, wiesz, tutaj po prostu no to wszystko, że tak powiem, żyje, nie? No nie chcę mi się wnikać w szczegóły, każdy może sobie to wszystko rozkminić i przekminić. No i tam wiadomo, byli goście na tym oddziale w dużo gorszym stopniu, na przykład, którzy mieli to na całych plecach czy coś, nie? Ja kurwa przerażony, 18 lat. I słuchaj dalej, nikt nie wie, co to jest. Jest to choroba psychosomatyczna, nie? Jakby za moment pojawia mi się to na pachwinach, stary. Jadę, zrobię to samo. Mówię tylko, kurwa, tym razem już, wiesz, znieczulenie, full, nie, i tak dalej. Dobra, jakby to wszystko działo się równolegle, kiedy zaczynałem moją karierę, nie? Jakby latałem tam wtedy na koncerty z Ostrym, stary, z tymi opatrunkami, kurwa, kto wtedy był na przykład ze sceny, potrafiło mi spod pachy wypaść jakaś kulka z watą, wiesz, jakby oczywiście zaraz to wybierałem, nie, ale to było po prostu, no, hardkorowe, nie? Jakby gdzieś się przebierałem na backstage'ach, kto był wtedy, to może pamiętać nawet takie sytuacje. No i słuchaj, no jakby kolejny raz, to jakby to jest jedyna diagnoza, nie? Jakby w całej Polsce wpisujesz to hasło, nie ma nic, nie? Moja matka przewertowała wszystkie jakieś niemieckie fora, nie wiem, wszędzie. No nie ma nic, jest po prostu no tak jak zakłada medycyna, a medycyna zakłada dwa rozwiązania jakby usunięcia problemu, chemiczne albo mechaniczne. Mechaniczne, czyli wycięcie, chemiczne, czyli przyjęcie jakby takiego preparatu, który usunie problem. No i czemu się nie zdecydowałem na chemiczne, ponieważ wtedy, kiedy miałem 18 lat i zaproponowano mi to rozwiązanie, to jak ja kurwa odwróciłem tą kartkę i stary przeczytałem... jakby, co tam może ze mną być, nie? To ja mówię, ja nie wiem, to oni chyba chcą, żebym tutaj już został stary na najbliższe 2 lata, a nie 2 tygodnie, nie? Więc oczywiście się na to nie zdecydowałem. No i dobra, no, wiesz, z blizny, nie, i tak dalej, dobra, okej, rozwija się ten... 2 operacje, bla, 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 mam stary 27 lat, jestem już tam, kurde, Sariusem, jakby wiadomo, tym takim Sariusem, powiedzmy, przyjętym za artystę, stary, nie? Mhm. No i znowu się to dzieje, nie? Jakby znowu coś na bliznach, jakby znowu coś tam zaczyna się, wiesz, dziać, nie?
No jak to musi być przejebane.
W tym momencie to było to, że jakby ja mówię, stary, no kurwa, no nie ma opcji, nie? Jakby... nie ma opcji, że ja coś takiego ten, nie? Ale mówię, ki, no i idę, stary. Trzeci raz idę, tym razem już we Wrocławiu, bo okazało się, że ten lekarz, który wtedy ten, to on w ogóle jest jedynym profesorem, który się kurwa tym zajmuje, stary, nie? I ma swoją klinikę w ogóle, więc idę do tej kliniki, nie? Płacę dychę, stary, operacja trwa jeden dzień, następnego dnia, stary, wychodzę, no ale znowu, to jest wszystko do samozaleczenia, stary, znowu do 8 miesięcy leżę, tyję, dostaję kurwa depresji, stary.
Z tym trzeba naprawdę leżeć przez tyle czasu?
No jakby wiesz, masz tutaj wszystko porozwalane, na zasadzie, wiesz, chodzisz, jakbyś miał po prostu przez, nie wiem, 7 miesięcy ręce w gipsie, nie, jakby, no, możesz nie leżeć, no, ale co możesz innego robić, nie, jakby, wiesz,
bo każdy ruch, to przecież pacha się rusza.
Nie, jakby jedyne, co ja mogłem ubrać, pamiętam, to jakieś bluzy rozpinane, stary, ja do tej pory mam wstręt przed, na przykład, wkładaniem takich obcisłych hoodies, stary, bo nie wiem, stamtąd mi tak przyszło, nie, bo to mi się kojarzyło, wiesz, z bólem i tak dalej, wiesz, jednocześnie rób to, jednocześnie rób, bądź w branży koncertowej, nie, i tak dalej, no i stary, wiesz, ja to zawsze na przykład ukrywałem, na przykład tego, o tym też nie wspominałem na tych koncertach i tak dalej. No i w końcu dorosłem do tego, jakby nabudowałem w końcu taką chwilę, że stwierdziłem, że nagram o tym numer, nie? Jakby użyłem tego na płycie Antihype 2 w takim numerze ze Szpakiem, powiedziałem to po prostu, kurwa, pierwszy raz, na zasadzie wyjebany, tak jak teraz to mówię, teraz wiem, że ludzie sobie wpiszą trądzik odwrócony, zobaczą to, co tam zobaczą, u mnie to nie było aż w takiej hardkorowej formie, ale niech widzą, stary, nie? Mhm. I wiesz, i wyobraź sobie,
trądzik odwrócony, czyli coś ci do środka wchodzi.
Tak, dokładnie. Jakby, i to jakby są różne odmiany, jakby odmiany, no. Są różne choroby dookoła tego, natomiast to jako to jest to choroba psychosomatyczna, czyli taka, która generuje się, stary, ze stresu.
Ze stresu. A ty jeszcze koncerty grałeś.
Czyli z niczego, nie? Ale generalnie, no, jak, wiesz, czyli jakby diagnozą jest, i to też było
nie,
tak,
no, jak z niczego, no, ze stresu.
Diagnozą jest, pan się nie stresuje, nie? A stary, wiesz, ja przejeździłem wszystko, nie? Jakieś Katowice. Jedni mówili, że na jakieś hardkorowe kroplówki z witaminy C. Coś tam, wiesz, nic, nie? No i słuchaj, wracam, stary, z tego Wrocławia po tym jednym dniu. Dobra, funkcjonuję, jestem sobie Sariusem, nie? Przychodzi 28 rok życia, nie? Kurwa, patrzę znowu, nie? Mówię, nie tym razem, nie? Mówię, jakby nie ma takiej opcji, nie? I teraz, bo spinam to wszystko wielką klamrą, wracam teraz do tego, że czasami te wszystkie teorie spiskowe w cudzysłowie, czasami los podrzuca nam takie wydarzenia, które, że dzieje nam się coś, że sprawiamy, że dzieją się takie fakty, na zasadzie, które tak bardzo nie powinny być faktami, że zaczynamy właśnie wierzyć i szukać pewnych takich powiązań, które być może zostały przeoczone, albo celowo zostało zrobione tak, żebyśmy my je przeoczyli przez tych architektów. Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć. No i słuchajcie, no i szukam jakiegoś tam sposobu oczyszczenia. Trafiam na głodówki, nie? Jakby głodówki, nie jedzenie, jakby docelowo to była to pancha karma, tak się to nazywało. To pochodzi to w ogóle z medycyny hinduskiej. Medycyna hinduska to jest, powiedzmy, medycyna, no jakby ta sięgająca, najstarsza, sięgająca nawet 2000 lat przed naszą erą. Dla nich wszystko, co my przyjmujemy, jest nazywane medycyną angielską, no bo tam dla tych, którzy nie wiedzą, Anglia dosyć krwawo, a później mocno trzymała, że tak powiem, Indie, jako państwo kolonialne, no i dla nich wszystkie antybiotyki i tak dalej, to jest medycyna angielska. Oni mieli swoją jakby głodówkową i tak. I jakby dobre mamy teraz czasy, paradoksalnie też w tym wszystkim, że ta wiedza dzięki też, no, takim też TikTokom i dzięki internetowi, ta wiedza wraca i coraz ciężej ją ukryć. I jakby, no, najśmieszniejsze jest to, że powiedzmy przez powiedzmy 90, przez powiedzmy jeszcze nawet do 2000, nie wiem, 5, jeszcze byś to powiedział otwarcie, nie, i tak dalej, na zasadzie, aha, no, jakby do puenty. No i to leczenie przede wszystkim polega na niejedzeniu. Na niejedzeniu przez 5 dni. Jest to oczywiście przede wszystkim polega sama woda i zioła, które jeszcze w ogóle przyspieszają te wszystkie procesy, że organizm to w ogóle traktuje, jakbyś nie jadł 31, nie? I jakby medycyna, już wtedy, 2000 lat przed naszą erą, wiedzieli, że organizm patrzy się, na organizm patrzy się holistycznie, jako całość, właśnie, że my jesteśmy całością, jesteśmy inteligentną całością, nie licząc też naszego mózgu, nie? Na zasadzie, że nasz organizm sam w sobie jest inteligentnym zbiorem komórek. I mogą sobie też państwo wyobrazić, że organizm jest na tyle inteligentny, że kiedy przestajemy jeść, on wtedy powiedzmy 2-3 dniach wprowadza się w proces, który nazywa się autofagią. Jest to proces, który polega na kanibalizowaniu własnych komórek. I organizm w swojej idealnej strukturze, że tak powiem, kurwa natury, zaczyna ten proces od jedzenia wszystkich chorób, negatywnych złogów, wszystkiego, co złe. Po prostu zaczyna jeść najpierw wszystko to, co jest nam najmniej przydatne, nie? No i żeby było śmieszniej, jakby to jest w ogóle zapisane od 2000 lat, nie? I jakby gdybym ja powiedział to, co teraz mówię 15 lat temu czy coś, no to w ogóle by mnie obśmiano. Teraz też się zdarza, że ktoś mnie obśmiewa. Natomiast wracając, nad badania nad procesem autofagii i tak dalej prowadził bodajże jakiś tam koreański uczony, który kurwa dostał Nobla za to i to w ogóle w 2000 tam jakimś, nie wiem, 16, też nie chcę tu rzucać tymi datami, zobaczcie sobie, nie? To wszystko można jakby ten, dostał Nobla za badanie nad tą dziedziną, nie? Możesz sobie autofagia Nobel nawet wpisać, nie? I jakby...
Nobel za poznanie mechanizmu recyklingu komórek. Yoshinori Oshumi chyba się czyta.
Nie wiem, nie, ale jakby tutaj nie pomogę.
Nobel 2016 z tego co widzę.
2016. No i słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że jakby wracamy do mojej sytuacji. No i kurwa, no co? No ja mówię, no, ja nie będę tak żył jeszcze, nie teraz, kiedy jestem spełnionym raperem, no nie będę szedł pod nóż, nie, ale nawet kij, powiem wam, ja już nawet byłbym w stanie chodzić pod ten nóż, tylko ta narkoza, to obciążanie serca. Przecież ja nie będę co 3 lata się podłączał pod narkozę, bo ten, nie? No i po prostu dałem temu szansę. Pojechałem tam.
Pojechałeś tam, to znaczy gdzie?
Pojechałem tam, powiedzmy jest to, było to zgromadzenie takie pewne osób, które się tym zajmowały. Na zasadzie osoba, która to, kto prowadzi, miała 20-letnie doświadczenie, jakby w Indiach, jak się przeprowadza, ponieważ no to jest powiedzmy cały proces przeprowadzania tego. Tam oczyszcza się po kolei 3 płaty wątroby, oczyszcza się trzustka, nerki, włosy, wzrok, całe ciało. Kto chce, może sobie wpisać.
Jakiś wyjazd na taką odnowę, coś takiego.
Tak, dokładnie, tylko że no to nie jest taki właśnie, to jest hardkorowe, od razu mówię. Ja też z kolei, kto chce, niech sobie pogrzebie, szczerze mówiąc, bo też no, możecie sobie wpisać Rasayana, o, to powiem tak, po prostu. No i wiesz, to w ogóle nie jest, wracając do takiego przebiegu, to no nie jest żaden wyjazd spa i tak dalej, to jest hardkorowe i nieprzyjemne. Ja generalnie pojechałem tam raz z tym złym schorzeniem, a dwa też po 3 latach trasy koncertowej, nie? Przecież jak ja drugiego dnia, jak ja, trzeciego dnia to było, jak mi zaczął ten woreczek żółciowy, jak ja zacząłem, wiecie, wymiotować na zielono, nie? Jakby, ale to jest przesrane, bo ty wszystko to widzisz, nie? Ty nic, nie piłeś nic innego oprócz wody, nie? Jakby przez 5 dni i ziół i nagle zaczynasz taką starą żółcią, nie? Jakby, która aż pali, aż piecze cię w przełyku, stary, nie? Naprawdę to, co się tam dzieje. No i słuchajcie, nie? No i jakby generalnie odbyłem to raz. Teraz w marcu jadę na 9. raz.
Dziewiąty raz będziesz tam? Co ile tam jeździsz?
Jeżdżę tam teraz co pół roku. Wbrew pozorom bardzo wielu lekarzy tam spotykam. Spotykam bardzo... No może nie bardzo wielu, ale spotykam wielu ludzi
z Polski,
z show biznesu, na zasadzie z popu, z jakiegoś tam, jak to się mówi, telewizji informacyjnych, bla bla bla. Też wiadomo, to nie jest jakieś tam miejsce, żeby tam też wiadomo się teraz chwalić, kogo tam nie spotykam. Mhm. Natomiast no i to w ogóle, wyobraźcie sobie, za drugim, później trzecim razem, wyobraźcie sobie co, to zatrzymało tą chorobę.
Zatrzymało rzeczy, w jakim sensie?
Zatrzymało te rzeczy, które gdzieś tam już się ze mną działy, które jakby zawsze prowadziły do tej operacji.
Czyli nie, wyłączyło
po tej kolejnej. Mhm. Tak, znikło samoistnie w ogóle. Znikło samoistnie, a teraz jest taki, utrzymuje status quo. Jakby, nie, czy źle powiedziałem.
Czyli się zatrzymało po prostu.
Tak.
Nie idzie do przodu.
Nie idzie do przodu i wycofały się. Te wszystkie miejsca, wszystko to jest jakby... No, że tak powiem, nic mi nie dolega, nie mam żadnych ubytków, nie wiem, chodzę na basen, jakby nie mam nic, a to jakby jestem kompletnie zdrowy, nie mam żadnych śladów na ciele poza bliznami pooperacyjnymi.
I kiedy to zacząłeś robić?
No i zacząłem to właśnie zrobić, trafiłem tam po mojej 4. operacji na to. Właśnie kiedy już miałem już ten hajs, po tej operacji za mój prywatny hajs, w sensie za tą dychę w prywatnym tym.
No to
kiedy
to znowu zaczęło mi to... 2-3 lata?
Słucham?
2-3 lata? Zastanawiam się, ile czasu minęło od tamtej pory.
5 lat, nie?
Czyli od 5 lat ci to nie wróciło?
Od 5 lat mi to nie wróciło, jeżdżę na te głodówki, najwięcej podczas, w miesiącu raz, bo zdarzyło mi się nawet na dwie takie pojechać, że najwięcej przez 31 dni nie jadłem 14 i żeby było jeszcze śmieszniej, normalnie tam funkcjonujesz, grasz koncerty, jeździsz autem, wiecie, to w ogóle generalnie...
Nie rozumiem, czyli jedziesz, myślałem, że jedziesz tam na taką jakby odnowę, czyli siedzisz w jakimś ośrodku przez...
Siedzisz tam, jakby masz...
Czyli grasz koncerty?
Masz dużo zajęć oddechowych, nie, i tak dalej, podczas pobytu tam, no ale na przykład u mnie się tak zawsze zdarza, tego akurat nie polecam, bo ciężko, no nie jest to łatwy koncert, ale często mi się zdarzało tak, no bo wiadomo, na taką głodówkę przez tydzień się przygotowywujesz, przez tydzień jesz same jakieś tam lekkie warzywa, nie jesz w ogóle jakichś tam przypraw, mięsa, ciężkich rzeczy, po tej głodówce twój organizm jakby, jeśli chodzi o narządy pokarmowe, jest zbliżony do niemowlaka, nie? Na zasadzie ty musisz po prostu krok po kroczku od gotowanej papki przez tydzień wracać do jak wiesz, jakbyś tam, nie wiem, opierdolił 2 pęta kiełbasy, jakby zaraz po głodówce możesz nawet trafić do szpitala, tak wiesz, nie, że z bólem, tylko naprawdę coś ci się może stać, nie? Jakby...
Czyli to nie jest niebezpieczne, trzeba uważać.
Tak, i na przykład no mi nieraz tak miałem, że miałem wcześniej zabukowany koncert i na przykład w piątek wracałem z głodówki, a w sobotę grałem koncert, nie? No i jakby to, co się dzieje z tobą podczas tego niejedzenia, to jak bardzo się oczyszczasz wszystko, to jaką energię w sobie gromadzisz, to jak się czujesz po, jest w ogóle czymś zupełnie odwrotnym od tego, co jest nam nauczane, nie? Na zasadzie, wiesz, o nie, zjedz, bo nie będziesz miał siły, nie? I tak dalej. Jakby to jest w ogóle... Każda głodówka wygląda inaczej. Moja pierwsza głodówka wyglądała tak, że wiesz, organizm dawał znak, że coś jest nie tak, bo nie jadłem, wiesz, już 5 dni jadłem jakieś tam buliony, no i nagle nie jem 2 dni, nie? I wiesz, ja spodziewałem się za pierwszym razem, że będę leżał, po prostu nie będę miał siły. Ja tak, źrenice takie, patrzę, która jest godzina 2 w nocy, ja mówię, Jezu, to ja już nie śpię, położyłem się o 23, nie? Chodzę, w nocy jakieś pompki, co się okazało, no kiedy organizm wysyłał SOS, nie? Organizm wysyłał SOS, na zasadzie czytał to tak, hej, hej, stary,
musisz
iść coś zapolować, stary, pierwotnie, nie? Jakby wręcz zgromadził mi te siły, jeszcze mi wyrzucił, nie? Na zasadzie, że stary, nie jadłeś już tyle i tyle, jeszcze wręcz tym bardziej byłem pobudzony, nie mogłem spać, robiłem jakieś pompki, nie? I tak dalej. Na kolejnej głodówce, jakbym mógł, to bym przespał. To zawsze samo się programuje. Tam robisz też... Ja też nie chcę jakby też do końca sprzedawać takiego całego jakby know-how i tak dalej, bo to sobie każdy może ten, jakby wracając do puenty, nie? Jakby wiesz, no ja oficjalnie, ja to mówię oficjalnie, miałem oficjalnie tą chorobę, wiesz co jest śmieszne? Śmieszne, co jest zastanawiające, bo to psychosomatycznie, może ja gdzieś byłem, ja też pracowałem, jak miałem tam 17-18 lat na myjni, zastanawiałem się, może gdzieś się skaleczyłem, ale z kolei też byłem zawsze bardzo wrażliwą osobą, może po prostu tak kumulowałem te myśli, że mi się to stało i tak dalej. Do czego zmierzam? Stary, bardzo wiele moich znajomych, nawet rodziców moich znajomych, teraz, w dzisiejszych czasach, zaczyna mieć na przykład takie akcje, nie? Na zasadzie, że ktoś mi, ktoś mówi, że stary, coś takiego mu się tam zaczyna dziać i on nie wie, on momentalnie...
I teraz dostaje, do ciebie się odzywają, bo wiedzą, depresji, że też to miałeś, nie?
Czasami tak, dostaje depresji i tak dalej. No i jedna, no jakby, tak też zamykając ten temat, ale odnośnie, bo to się wszystko spina fajną klamrą i odnośnie do rośnięcia, do tego, że czujesz się na tyle pewnie, że możesz powiedzieć pewne rzeczy, no to czasami warto to zrobić, warto się przełamać, warto czasami przełamać własny wstyd, własne opory, bo czasami nawet nie wiemy, nie wiemy, jak może się to potoczyć dalej. I tutaj jest taka właśnie anegdota, bo jakiś czas temu właśnie mama kogoś, kogo znam, powiedzmy, zaczęła mieć takie problemy. Kobieta, powiedzmy, w średnim wieku, no kurwa, depresja, przecież wiesz, zaczyna coś jakiegoś się tutaj, wiesz, powiedzmy, dziać, jesteś wyjęty.
Nie? I najgorsze jest, nie wiesz, czy to będzie kontynuowało.
Nie wiesz, co ci się dzieje, nie? I mówię ci, każdy lekarz mówi ci coś innego, nie?
To na szyi też może wyskoczyć przy tych benzochłonnych? Albo gdzieś tutaj?
Kurde, ja miałem akurat pod pachami i w pachwinach, nie? I jakby, no
w pachwinach ci... to musi być hardcore, co?
Stary, no pomyśl, wyobraź ja sobie pierdolę. To, nie? Wiesz, no ale mówię, no spotkałem też wtedy gościa, co miał przez całe plecy, nie? Jakby, no ten, no ale, no i wiesz, i puentując, okazało się, że wyobraź sobie, że, no bo, co jaki, jakby ludzie... tak jak kiedyś moja mama i my, szukają po internecie, szukają jakby, kurwa, nie wiem, stary, co z tym zrobić można, nie? I tak dalej.
Jakiekolwiek drogi.
I pamiętam, rozwalił mnie taki moment, kiedy właśnie znajoma, mama tej mojej znajomej szukała gdzieś po forach i stary natknęła się tam na mój utwór, nie? Jakby wklejony normalnie, wiesz, gdzie jakby wśród tych ludzi, na tej jakiejś grupie, ja nawet nie wiem o jej istnieniu, nie? I tam na zasadzie, wiesz, jakieś komenty typu, damy radę, jeśli wiesz, jeśli on to miał jakby, to i jeszcze śpiewa, to my coś tam, to my damy radę, nie, i tak dalej. Ja też z kolei, no tak jak z teoriami spiskowymi, tak tutaj mam tylko fakty, nie, jakby mam fakty, jestem tego pewny, no ale kurwa też nikomu tego nie polecę, na zasadzie nie wezmę odpowiedzialności za kogoś, że ktoś pójdzie, zrobi tą samą drogę, co ja. Jakby ja jestem przekonany, jakby, że to mi pomogło, ale od razu mówię, żeby tutaj też nie było ten, a zmierzam do tego, że śmieję się, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważne, mi to uratowało życie, robiłem to milion, jakby pozwala to też bardzo dobrze poznać swój organizm, nie, stary, obcujesz sam ze sobą i swoimi, że tak powiem, wydzielinami.
Mogę cię to...
Chciałem tylko spuentować, jakby tylko ten, i po prostu czasami rozwala mnie to, zwłaszcza gdy przy ostatniej głodówce, tam najdalej 6-7 miesięcy temu, udostępniłem, że jadę na tą głodówkę i tam, wiesz, na Twitterze Sarius namawia ludzi do głodówki i tam, wiesz, jakiś kurwa artykuł typu w XXI wieku kurwa coś tam, gościu, jaki zabobon, nie, i tak dalej. I wiesz, i tam wszyscy świeżo po dyplomowi kurwa od diet, kurwa, nie, świeżo po studiach, wszyscy doradcy diety żywieniowej i tak dalej. Jak to, Jezu Boże, wiesz, tam jedzą mnie w tych komentarzach. No, ale ja też nie jestem, ja też, no, jakby, no, nie będę się z nimi kłócił, bo to oni są
ekspertami.
Oni są ekspertami. Ja mam tylko chorobę, która z tego jakby nie śledzę teraz statusu, ale raczej patrząc na to wszystko, na jej genezę i tak dalej, to raczej jest to choroba jeszcze, wydaje mi się, dalej nieokreślona. No, ja mam tylko to, że udało mi się to zatrzymać, nie? Tylko to za mną przemawia i taka jest po prostu moja historia, i to też jest dobre na zasadzie. To tak naprawdę przeklinałem tę chorobę, nienawidziłem tego faktu, a nagle okazało się to, tak naprawdę powiedziałbym, a w sumie kij z tym, teraz powiedziałbym to nawet jakimś takim lekkim prezentem od losu, przecierpieć te wszystkie, no, najgorsze lata, kiedy nie wiedziałem z tym, ale lekkim prezentem, bo dzięki temu właśnie to dało mi taką kolejną cegiełkę, że kurwa, ten świat może nie działa do końca tak, jak przyjęło się, że mówi się, że działa, nie? Jakby to mi taki, i w moim życiu wiele takich sytuacji były, to były takie małe wyrwy, które zbliżały mnie gdzieś bliżej, powiedzmy, do jakiegoś takiego poszerzenia własnej świadomości i samostanowienia o sobie, ale jeszcze nie dotarłem do tego, jakby, więc można powiedzieć, że wiem, co nie jest prawdą, ale nie wiem, co jest prawdą.
Chcę cię zapytać jeszcze o te wyjazdy. Mówiłeś, że oprócz tego, że robisz głodówkę, są tam też ćwiczenia oddechowe. Dużo jest tych ćwiczeń oddechowych?
Raczej, no, są, nie? Ale pytam, też, pytam, wiesz, bo jakby nie chciałbym teraz, żeby robić tutaj takie, jakby, wiesz, broszurki programowej z tego,
To w ogóle nie w tym kierunku zmierzam, bo chodzi mi o to, że ćwiczenia oddechowe też relaksują twój organizm. Jest duża szansa, że nawet same ćwiczenia oddechowe mogły na ciebie tak wpłynąć, że po prostu to zaczęło się cofać albo przynajmniej się zatrzymało. A druga sprawa, no to jakby bardzo dobrze przebadanym efektem jest efekt placebo, więc to samo to, że wierzysz, dokładnie, że to ci pomaga, być może nawet samo to ci pomogło.
Być może
inna osoba tam pojedzie, wcale jej nie pomoże, a być może też pojedzie i pomoże, bo też będzie miała efekt placebo.
Dlatego nie przedstawiam tego w taki sposób, znalazłem sposób, nie, jakby eureka, tylko po prostu
mi pomogło.
Sugeruję, no,
mi pomogło.
I to też daje, że tak powiem, szereg innych jeszcze zalet, jakby pomijając oczywiście ten mój główny powód, nie, natomiast no to też bardzo udoskonala ciebie jako postać, jako ducha, jako, no, ciebie jako byt, nie, jakby...
Ja mnóstwo słyszałem historii właśnie takich specyficznych, że ludzie mają jakąś chorobę, na przykład z łuszczycą słyszałem. Jest taki fighter MMA w Stanach, Chad Mendes, i pokazywał swoje zdjęcia swoich piszczeli, takie piszczele mega zniszczone tą łuszczycą, i mówił, że nic nie był w stanie z tym zrobić. I przeszedł na dietę carnivore, czyli zaczął jeść same mięso, i później ma pokazane piszczel z łuszczycą, piszczel bez łuszczycy po przejściu na dietę carnivore. No, i on też mówi, że być może ta dieta, być może coś innego, być może placebo.
Tak w nią uwierzył.
Dokładnie, ale ważne, że mu pomogło, a wcześniej nikt mu nie był w stanie pomóc, więc dokładnie, takie rzeczy też są ważne.
Tak, no. Jeszcze zamykając bo tak chciałem tylko w miarę dygresji, może gdyby ktoś na przykład, nie wiem, jakoś tak nie zdobywał się na takie hardkorowe rozwiązania, no to na bank też, jeśli w moim wypadku odstawienie cukru, glutenu, no generalnie jedzenie wszystkiego, jak najwięcej wszystkiego, co ciemnozielone, jeśli chodzi o białko, to nie wiem, kurde, owoce morza, czy coś takiego, jak najwięcej po prostu, jak najmniej przetworzonej żywności, jak najmniej makaronów, tych glutenów, jak najmniej cukru. To tak.
Dbasz o dietę?
Słucham?
Dbasz o dietę?
Cholera, no niestety nie. Dbam o to. O, dobra, jakby ja jestem, ja ćwiczę, powiedzmy tam 6 razy w tygodniu, no wiadomo, żeby dobrze grać koncerty, kiedy będę je grał, ale jakby ćwiczę po to, żeby tkwić w punkcie zero, jeśli chodzi o moją sylwetkę, jakby...
Żebyś mógł jeść, co chcesz.
Tak, dokładnie. Oczywiście, no nie jem tego, staram się przestrzegać produktów, które właśnie wymieniłem, nie? No to, ale to też nie jest tak, powinienem, stary, idealnie, no nie ma co ukrywać. No ja powinienem, jeśli o mnie chodzi, jak znam siebie, no to powinienem, mnie nigdy do mięsa nie ciągnęło. To też jest właśnie ważne, żeby słuchać samego siebie. Często jest tak, na zasadzie też w 90-tych często tak było, że na przykład czegoś kurewsko, przepraszam, czegoś bardzo, raczej nie, bo ja też, wiadomo, jestem z bloków, blokercem, wiesz.
Ja też jestem z bloków, blokercem, wiem, o co chodzi.
Jakby czasami, kiedy czuję się zbyt swobodnie, to, a to też nie jest, jakby, no, ja to też nie jest sposób, w jaki chciałbym prezentować swoją postać.
Dobra.
No i się zgubiłem.
Mówiłeś o diecie i nie jedzeniu mięsa.
I wiesz, że to też było często tak, że w tych 90-tych ktoś czegoś mega nie chciał, jakby całym sobą ci odrzucało, nie? A ta pani z przedszkolanka, czy babcia, czy mama ci dosłownie, no, że nie wstaniesz od stołu, jak nie zjesz, nie? I ty tam brałeś akurat ten produkt i już dosłownie drgawek dostawałeś, nie? To naprawdę często jest tak, że organizm po prostu sam coś ci mówi, że to nie jest jakieś tam twoje już widzimy się od dziecka, tylko organizm przez całe życie wysyła nam takie pewne symptomy, nie? Jakby wracając do tego, ja nigdy właściwie nie byłem mięsnym gościem. Zdarzy mi się steka wjechać, nie, i tak dalej, ale na przykład, no jeśli o mnie chodzi, no to, bo pytałeś, czy mam dietę, no to ja powinienem właśnie jeść jak najbardziej wege, jak najbardziej takich mało składnikowych produktów, mało przetworzonych. No niestety kocham kuchnię włoską, w ogóle też kocham kuchnię, uważam, że Polska jako Polska kulinarnie stoi bardzo, bardzo wysoko i tutaj może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale nie wiem, no byłem tam, byłem tu, byłem tam, trochę świata zwiedziłem, ale na przykład, no nie wiem, kuchnia włoska bardziej smakuje mi w Polsce niż we Włoszech, na przykład angielskie śniadania, też byłem tu i tam, mogę wymienić te miasta, żeby później nie było, że ściemniam, nie? No grałem tam w Leicester, Glasgow, bla, bla, bla. No i też na przykład te śniadania angielskie to na terenie Polski były według mnie w najlepszym wydaniu. No i tak w paru innych tych, no mało osób wie, że my generalnie mamy taką tą kuchnię. Teraz się taka kojarzy przez ten PRL, że to jest taka tłusta kuchnia, wiadomo, dla tych chłopów, nie, i tak dalej, ale mało kto wie, że na przykład kiedyś była, i to też chyba nawet w dwudziestoleciu międzywojennym, stary, była uruchomiona linia lotnicza, która zajmowała się tylko tym, że sprowadzała do Polski jakieś kurwa krewetki czy tam langustynki, nie? Jakby na zasadzie już wtedy samolotem, nie? Opowiadał mi to taki kucharz w restauracji, może nie będę reklamował czy coś, nie? No dobra, nie wiem, zerkasz dla mnie jakoś ten... W każdym razie ta restauracja się tam, powiedzmy, mają tam jakąś taką starą księgę starych przepisów i no i to jakby takie jest kuchnia polska w nowym wydaniu. No i właśnie tam się troszeczkę nadowiadywałem, że my wcale tak jakby swego czasu nie byliśmy też tylko tacy, że wiesz, jakiś tam tłusty ten,
tłuste
nie? Tu przejść i tak dalej. No, wracając do... weszliśmy z diety na polską kuchnię, no ale tak.
Wracając do twojej muzyki, bo to jest jedna rzecz, która mnie zastanawiała, bo z tego, co słyszałem, miałeś taki okres przez pierwsze 3 lata, że wypuszczałeś płyty i one nie uzyskiwały takiego tak zwanego hype'u, jak byś sobie tego życzył. I zastanawiałem się, gdzie był ten taki switch, że nagle zaczęło to iść dużo lepiej.
Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, mogę się tylko domyślać. Mój kolega Raz, pozdrawiam serdecznie, powiedział mi kiedyś właśnie takie, kiedy rozmawiałem z nim, on też wydawał swego czasu w jednej wytwórni, no i tak, wiesz, tam nawiązaliśmy jakąś nić porozumienia, no i takie właśnie gadałem z nim. Już myślałem wtedy, że w takim gorszym momencie, w sensie, tak jak już mówiłeś, po tych trzech płytach i tak dalej, no i on mi wtedy odpisał, że mordo, nie martw się, bo jakby artyści tworzą najlepsze rzeczy, kiedy jest kurwa najgorzej, nie? Jakby może bez tego kurwa, ale kiedy jest najgorzej. Nie pamiętam jak dziś, jak mi to mówił. I ja wtedy byłem przekonany, że to już jest wtedy ten moment, nie? No ale to jeszcze wtedy nie był ten moment, ale wracając, to mógł być ten moment parę lat później, w sensie może rok, gdzie ja wróciłem do Częstochowy. Ja już byłem po trzech płytach, po kontrakcie, już byłem na scenie z Ostrym, jakby wróciłem na te same bloki, po prostu miałem, różnica była tylko taka, że miałem cholerę więcej ciuchów Tabasco, Wielkie Pozdro też oczywiście, wiesz, oni jakby, że tak powiem, mocno na początku pokazali mi to wszystko, no ale wiadomo, też nikt ci jak pieniędzy na siłę, jakby pieniędzy na życie nie będzie ci nikt wpychał do kieszeni, nie? W wypadku, wiesz, dzięki też chłopaki jeszcze raz za żeby to źle nie brzmiało, niewdzięcznie. Natomiast wiesz, jedyne co miałem, to jak właśnie ci goście, o których wspominałem na samym początku, po 40, jedyne co, to wróciłem na bloki i mogłem opowiadać, jak to było, nie wiem, w aucie z Ostrym, albo coś tam, albo, nie wiem, ziomkowi kopsnąć bluzę, nie? I jakby, i to była jedyna różnica, a ja straciłem na to stary 4 lata, nie? Jakby, wiesz, świat szedł do przodu generalnie. No i pamiętam, jeszcze chyba z rok później, naprawdę, tułałem się, to już było takie, nie wiem, no 24-25 lat, jakieś mieszkanie na materacach u ziomków, no to już było takie, że już sam, już...
To jest trochę jak historia, słuchałeś o historii Jeezy'ego? On też opowiada, on ma bardzo podobną historię.
Ale no wiadomo, i też no powoli już zaczynało to też zbliżać się, też wiedziałem, to już gdzieś tam też opowiadałem, że jakby no nie chciałem chwycić się tej normalnej pracy 9 to 5 jakby, bo wiedziałem, że nie będę miał tej zajawy na zrobienie tego, poza tym ludzie na moich oczach to robili i nie znajdowali zajawy, no tak jak powiedziałem, nie? Więc już nawet, no co będę ukrywał, wiadomo, no chłopaki z bloków, no już nawet jakieś takie głupie myśli się pojawiały, żeby tam uciłać te głupie 300 stare nawet, nie? Bo tu już my mówimy o takich pułapach, nie? Na zasadzie...
Cokolwiek,
nie? Jakby, wiesz, już tam wszyscy, co już dawno pokończyli praktyki, kurwa, moi rówieśnicy, wiesz, już coś, jakąś tam minimum, chociażby furą służbową, ale jakąś, nie? A ja właśnie z jakimiś tam, nie wiem, ziomalami, kurde, 4 lata młodszymi albo 4 lata starszymi, no raczej ci po prostu wszyscy łączyło nas to, że nie mieliśmy celu, tylko że, no wiadomo... Fajnie jest się tak spotkać, powiedzmy, w centrum przy kawce. Nie mamy celu, jest 9 akurat rano, jest jakimś chirurgiem i tak dalej, sobie siedzieć bez celu. Gorzej jest, kurwa, spotkać się na ławce o 9 rano, w takim anturażu, że tak powiem, i nie mieć tego celu, nie? Jakby, więc to było raczej takie spotkanie.
Bez siana, bez perspektyw.
No i ja właśnie miałem już powoli tylko te opowieści, bla, bla, bla. No i pamiętam, że wtedy gdzieś tam po prostu już takie... Naprawdę takie, będąc mega zmęczonym takim, no przede wszystkim brakiem własnego miejsca, nie? Bo to było tak, że ja mieszkałem tam, gdzie jest studio, ładowałem się do kogoś, niby coś nagrać, kurwa, zostawałem tam tydzień, nie wiesz, o co chodzi. To było takie i fajne, i niefajne. Teraz jakbym spotkał dawnego siebie, to bym chyba go zatłukł, nie? Na zasadzie ja teraz muszę mieć spokój, jakby nie ma takiej opcji, nie? Że ktoś wleci do mnie na chatę czy coś i będzie spał tam tydzień. Jak... Kiedyś to było dla mnie normalne, nie? Mordko, ten, dobra, to ja ci się tam ten... Wiesz, milion jakichś dziwnych gości, wynajmowania mieszkania na, kurwa, półtora tygodnie, jakiś, wiesz, w różnych częściach Polski byłem tym bardzo zmęczony. No i właśnie siadłem i napisałem taki numer Dziedzic Korony, taki, on jest jakby o tym, że wydaje mi się, że kurwa należy mi się coś więcej, że jestem dziedzicem korony, ale świat w to nie wierzy, nie? I to jest już takie halo, kurwa, no naprawdę, nie? I to był taki pierwszy numer, który pamiętam, że wtedy jechałem gdzieś pociągiem donikąd, kurwa, i pamiętam, że gdzieś tam straciłem zasięg, no i tam chyba po... No to był pierwszy numer, że na zasadzie wow, szybko tam... Posłużę się liczbami, ale no wiecie, o co mi chodzi. Tam szybko 100 tysięcy wyświetleń w 5 godzin, nie? Powiedzmy, gdzie kurwa do tej pory wszystkie moje klipy miały po 20 koła na, nie wiem, na 2 tygodnie po premierze, nie? Więc nagle to i to, tamto, no i później oczywiście to nie tak, że to nie są stany, że wiesz, to nie jest tak, jak mi się wydawało wtedy, kiedy przyjeżdżałem tu pierwszy raz, że jestem już w domu ze wszystkim, tylko wiadomo, później stopniowo jakby potoczyło się tak, że siedzę tutaj i rozmawiam z tobą teraz, ale wydaje mi się, że to był taki ten moment, taki, że ludzie wydaje mi się, że wtedy już dotarłem do tego, że już miałem w sobie taki, kurwa, poziom prawdy, jakby tego zgorzknienia i tego po tych latach patrzenia na swój ryj i widzenia tam artystę, nie? Tam już było takie po prostu frustracja, że nikt tego kurwa nie widzi, nie? Że po prostu wydaje mi się, że tak to po prostu położyłem, że wiesz, że...
Zeżarło.
Że w końcu, no, że ten, że ludzie to w końcu zrozumieli.
I anti-hype też wtedy powstał?
Tak, dokładnie. To właśnie... No to
ciekawa jest ta geneza nazwy tego
anti-hype. Tak, dokładnie. No to były podobne czasy i właśnie wtedy to było tak, że też Quebo wychodził, w sensie Quebo wychodził dużo wcześniej. Pozdro w ogóle to Quebo, tam nie znamy się jakoś dobrze, ale to też nie chcę, żeby to zostało odebrane źle, tylko po prostu on wjechał grubo w ten przemysł i mega miał numer hype, nie? Jakby i stał się takim wzorem. Na zasadzie każdy mówił, Quebo ma hype, nie? I tak dalej. No i pamiętam właśnie w kuluarach już tej mojej, wiesz, w tej wytwórni na zasadzie, jak już, wiesz, już siedzieli rozkminiali, co ze mną nie tak, nie? No przecież ma wszystko, tu ma ten bity, tu to.
Czyli wszystko było dobrze zrobione, tak, no i coś nie działało.
Coś nie ten, nie? No i tak wszędzie wokół zawsze było, nie ma tego hype'u. No i wiesz, no i po prostu wtedy gdzieś tam właśnie w Warszawie to było, byłem u Golden Boya, takiego tatuatora, aha, i mówię, kurwa, weź, dobra, pierdolnij mi tutaj. Tak było dosłownie, tak użyłem takich słów, bo tak było. Mhm. Dobra, to zrób mi tu anti-hype, nie? I po prostu i to takie krzywe anti-hype rozlane jeszcze za 5 dyszek w ogóle, wiesz, zrobił mi, jeszcze tutaj z przerwą, to się, wiesz, nie wiedziałem, czy to się będzie pisało razem, oddzielnie, takie, wiesz, po prostu, no i stary, to jakby okazało się, narodziła się jakby z wypadkowej wszystkiego, o czym mówiłem, z bólu, z chorób, z wiedzy, z poszerzania się, narodziła się właśnie ta ideologia, a ja okazałem się być jej pacjentem zero, bo muszę tutaj też nadmienić, że jest to taka wyjątkowa dosyć sytuacja, jeśli chodzi o muzykę, że naprawdę, no ponad 300 osób ma w tym momencie jak taki tatuaż anti-hype i nie są to też ludzie jakby fani też mojej muzyki stricte. Są to po prostu ludzie, którzy, no nie wiem, no. Sam nie wiem.
Zajarali się tym.
Zajarali się, no nie
koncepcją.
Wiem.
Koncepcją.
No, powiedzmy.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Czyli jak nagrałeś ten pierwszy kawałek, który zrobił 100 tysięcy w 5 godzin?
Już z tego wszystkiego, ale to dobrze, fajnie się gada.
Bo masz mnóstwo energii. Ja myślę, że to jest twoją drogą duża część twojego sukcesu, bo tak opowiadałeś o tym, że o ciężkiej pracy, o tym, że się nie poddawałeś, ale ja myślę, że to, ile masz energii, to też jest duża część twojego sukcesu. Bo myślałem sobie o takich ludziach. Załóżmy, że mamy 6 takich ziomków, którzy są pozytywnie nastawieni, mają mega pasję i cisną do przodu, ale to, co po tobie widać, to, że masz mnóstwo energii. Nawet właśnie w tym, jak opowiadasz o tym i to, że teraz się zgrzałeś, to właśnie pokazuje to, ile masz energii. Domyślam
się. Jest w ogóle bardzo wiele teorii o pochodzeniu mojej energii. Jedna jest, że to są narkotyki, druga, że to są jakieś szatańskie powiązania, trzecie to jest w ogóle, wszystko można sobie w komentarzach wyczytać.
Jak oglądałem twój wywiad u żurnalisty, to się zastanawiałem, czy jesteś naćpany, czy nie.
Nie jestem. Nie, naprawdę, no wreszcie to, wiesz. No,
ale mi też to czasami zarzucają.
Śmieszy mnie to, nie? Jakby śmieszy mnie to, czasami denerwuje, ale tylko wtedy, kiedy jakby... O, na przykład wkurzę się, kiedy wiesz, gadałem tutaj o tym podejściu, o światopoglądzie i tak dalej. I serio, ludzie wkurwie się, jeśli na przykład, nie wiem, połowa komentarzy to będzie ale porobione albo coś takiego, bo wtedy mi to przeszkadza, kiedy po prostu chcę jakby pogadać fajnie, a ktoś po prostu mi wmawia coś takiego. Tak, to mam to w dupie, no taki jestem, nie? Może właśnie przez to wszystko, o czym opowiedziałem, jestem jakiś zdezelowany i tak się zachowuję, a może nie wiem, a może się tylko taki urodziłem i taki zawsze byłem.
Jak ludzie
wiesz,
mają.
Nie mam z tym problemu, tylko wtedy, kiedy właśnie chcę coś przekazać i ten, ale no to wiadomo, no są ludzie, no nie wczuwam się w komentarze, w sensie no komentarze ludzi, którzy, nie wiem, kurwa, piszą, ale porobiony typ.
No jeśli o tobie by tak komentowali, to tak jak ci już mówiłem przed podcastem odnośnie...
Ale jestem przyzwyczajony, to się oczywiście dzieje.
Daj mi skończyć. Odnośnie Andrzeja Zybertowicza to samo by musieli napisać, bo Andrzej Zybertowicz też jest taki ruchliwy, to co ci mówiłem właśnie, że troszeczkę uciąłem głowę w klipach. Ciekawe to było dla mnie, jak słuchałem sobie twojego podcastu Żurnalisty właśnie, że tak barwnie opowiadasz taką trochę łezką wokół te początki, jak ci to wszystko nie wychodziło, a później przyszedł moment, kiedy ci się to wszystko udało i mówisz, no i później tego nagrywania płyt, koncerty i tak dalej. I opowiedziałeś o tym w ten sposób i to było dla mnie takie tyle roboty, tyle wyrzeczeń po to, żeby tam dojść i później opowiadasz o tym, jakby to było nic.
Tak to troszkę wygląda. Nie no, jakby no troszeczkę nie jest to, może nie chciałem, żeby wybrzmiało to tak powtarzalnie, że jakby no nie ma tam nic wartego wyszczególnienia. Mhm. Ale tak, no przy drodze, przy tych wszystkich jakichś moich problemach, gdzie wiesz, ja jeszcze miałem tą chorobę i w ogóle, nie, wiesz, zastanawiałem się w ogóle, skąd ja będę miał kasę na tę operację, stary, nie, i tak dalej. Jakby wracając, to gdzieś to wszystko było dla mnie jakby powiedzmy tak bardzo... No, tak bardzo przejmujące, że może tak bardzo okay. ten czas mi utkwił, nie? Natomiast
a później problemy się trochę skończyły.
Później problemy, no tak, no jakby to też powiedzmy sobie wprost, no jakby później zaczęła się przyjemność, zaczęło się epikureizm, później troszeczkę przesadny, natomiast no to jest przyjemne, no jakby zbierać owoce swojej pracy, zwłaszcza gdzie ja już byłem troszeczkę jednym z takich ostatnich, jeśli nie ostatnim, takim kazusem w polskim rapie, że tyle to trwało, bo tam już zazwyczaj było tak, że albo ktoś właśnie no wchodzi grubo z impetem, a od razu cię ludzie kupują na zasadzie jesteś tym newcomerem i jakby to jest twoją siłą napędową, no albo niestety do widzenia, bo później wydajesz trzeci, czwarty, piąty, zyskujesz jakiś stały pułap wyświetleń typu 20 tysięcy, no i nie wiem, no i nie wiem, myśl teraz, nie wiem, dziaraj sobie oczy czy coś, nie? Jakby wiesz, o co chodzi. Więc u mnie to było takie dosyć w ogóle paradoksalne, bo jakby ja byłem już i jednym i drugim, nie? Na zasadzie jakby jednocześnie miałem już na koncie 12 płyt, ale ludzie znali moje ostatnie 4 swoją drogą. Więc byłem jakby jednym i drugim, obie drogi naraz, ponieważ no kiedy wbił się Wiking, no to wjechałem po prostu grubo, zabrałem cały rok. Zagraliśmy bodajże pamiętam, że tam ktoś to w miarę jakoś tam ogarniał, ale byliśmy tam na 4. czy 5. miejscu, jeśli chodzi o ilość granych koncertów w kraju. Pro tip, to też nie jest dobrze dla twojego zdrowia i wagi zwłaszcza. Pro tip do przyszłych, że tak powiem, raperów grających koncerty.
Stresujące są koncerty, czy raczej zajawa?
Zajawa.
Czy nie masz takiego stresu przed wejściem zaraz na scenę?
Taki lekki jest to skupienie. Nie lubię takiego harmidru na backstage'u, mam na to swój patent, no bo to też jest tak, że z kolei nie chcę też robić z backstage'u kaplicy, ponieważ no niektórzy raperzy tak mają na zasadzie w riderze wpisane, że ma być mój tour manager, mój DJ, nie wiem, organizator, pani donosząca kolej, nikt więcej, albo pod taką i taką karą mnie i tak dalej. No ja nie jestem tego zwolennikiem, zawsze lubię, jak jest to organiczne, jak ta, bo to też pomaga rozłożyć tą uwagę, nie? Ja bardzo lubię, jak jest dużo ludzi, oczywiście, no nie z przypadku, nie? Jakiś tam nie randomy, tylko ja lubię, jak właśnie ode mnie DJ czy fotograf jeszcze sobie weźmie dwóch znajomych, których ja oczywiście mówię, mam rękę na pulsie, że no nie są to, wiesz, za każdego każdy ręczy i tak dalej. Mhm. Ja lubię tak właśnie, jak wtedy jest tak na backstage'u, bo wtedy ta uwaga się rozkłada, natomiast ja wtedy mam taki patent, bo wtedy mnie to zaczyna już troszkę denerwować, bo ja chcę się skupić, więc ja ubieram zestaw słuchawkowy właśnie, o którym gadaliśmy, ubieram go po prostu 15 minut jakby powiedzmy przed samym koncertem i stoję tam na tym backstage'u, słucham sobie własnych myśli, zastanawiam się, co zjem na obiad jutro, czy coś. I kiedy ktoś chce podejść do mnie zagadać, to sorry, robię tak wtedy, pokazuję na tą słuchawkę i robię takie na zasadzie, dobra, przepraszam.
Nie przeszkadzam.
Po koncercie, chociaż wtedy tak naprawdę nie leci tam żadna muzyka, jakby stary, tam się nic nie dzieje, nie? Ja tylko...
Uspokajasz się.
Tak, ja po prostu uspokajam się, ale natomiast wiesz, no gdybym miał to tłumaczyć tak, jak powiedziałem teraz, kurwa, razy 15 na tym samym backstage'u 15 innym osobom, no to powiedzmy, wypaliłbym się dosyć szybko, więc ja wtedy robię po prostu takie, tak jakbym właśnie odbierał jakieś instrukcje, nie? Trochę spaliłem patent, wymyślę teraz jakiś inny, nie?
Ale tak.
Trochę spaliłem patent, ale teraz kiedyś faktycznie będę dostawał jakieś instrukcje od jakiegoś, wiesz, na jakimś ważnym koncercie, typu, wiesz, tu wchodzisz, jakieś zapadnie orkiestra, nie? I będę tego słuchał, a ktoś będzie, dobra, nie pierdol, dobra, słuchaj. Tego, nie? Ale no mam właśnie taki patent, że wtedy, wiesz, tak pokazuję nas coś takie, dobra, dobra, to proszę, tylko wiesz, bo już tu zaraz ten, nie, wchodzimy, nie? I tam wtedy każdy, wiesz, o, dobra, dobra. No i wiesz, no i właśnie sobie bierze winko i tak dalej. No zwłaszcza też w tej późniejszej fazie, jakby tej już mojej, powiedzmy, porokendrolowej, no to naprawdę zazwyczaj to wygląda w ogóle tak, że to wszystko, co jest na backstage'u, jakieś, kurwa, wina, browary i tak dalej, to w ogóle właśnie jest dla gości, nie? Jakby ja sobie tam biorę 3 butelki wody.
Nie pijesz już?
Na scenę i tak dalej. Nie piję już. W sensie piję ogólnie, regularnie. Piję ogólnie, regularnie.
Weszło.
Piję, wiesz, nie piję imprezowo, piję w domku, nie? Piję sobie na przykład do KSW sobie jakieś takie obrowarka, nie, w tym roku...
Pytałem przed koncertem, czyli...
Nie. Różnie bywało, nie? Mówimy teraz. Teraz nie mam tej zajawy, zwłaszcza, że teraz też już nawet powiem ci do tego stopnia, my już do tego stopnia przerobiliśmy wszystko, że ja zazwyczaj teraz po koncercie, jeśli jest do, nie wiem, no jeśli nie są to Mazury 6 godzin ode mnie, no to wracam po koncercie do domu. I no jeśli to jest faktycznie jakaś tam dłuższa trasa, no to sobie zapewniam transport, no to wtedy, no wiadomo, napiję się, dajmy na to drineczka przed koncertem, piwko po koncercie, no i już widzę wkurwione oczy kierowcy, że dobrze, już się nie rozgaduj, bo musimy jechać i wracam do domu, albo jadę sam, no to wtedy w ogóle, nie? Natomiast tak, jakoś tak kompletnie już w pewnym momencie mi się to wszystko, że tak powiem, już ulało, te gadki, to wszystko, ten rodzaj zachowań, że stwierdziłem, że coś takiego jak picie alkoholu tak typowo, biesiadowo, zastrzegam dla swoich najbliższych, zastrzegam na przykład na sytuacji jakiś grill raz na 2 miesiące, nie wiem, przyjaciel się oświadczy, nie wiem, coś tam fajnego jest, siądzie jakaś tam płytka wydawana raz na pół roku czy coś, takie, wiesz, fajnie z przygotowaniem, żeby to było fajne, schłodzone, z jedzonkiem, takie, wiesz, nie jakieś tam jebanie, sorry za obrazę marki, czy tam, wiesz, jakieś Carlo coś tam, wiesz, po backstage'ach i tak dalej i tak właściwie nie wiadomo po co, albo właśnie grzanie w hotelu tak naprawdę nie wiadomo po co, nie? Poza tym to też właśnie mam taką śmieszną anegdotę, raz było podczas, że tak powiem, czasów tam rock and rolla, ale to i tak przy nas to było tam nie wiadomo co. Nie było nie wiadomo co. No w każdym razie ktoś tam, zdarzyło się tak, że odpalił gaśnicę. Wtedy jeszcze może poseł Brown się ale zasugerował, ale to chyba nie było w Hanuchę. W każdym razie ktoś odpalił gaśnicę, nie? No i...
Gaśnicę gdzie?
W hotelu, w pokoju hotelowym, spoko, nie w Sejmie. w pokoju hotelowym i wiesz, i... No i dobra, no każdy miał to w dupie, no wiadomo, przychodzi ranek, no wiadomo, no ta gaśnica tam leży, jakby ten, bo to była ta proszkowa, no jakby...
Syf straszny.
Konsekwencje są, nie zniknęły razem ze spożyciem jakby, nie? Zostały razem z kacem, no i idziemy tam do tej pani, no to wiadomo, no mówię wprost, no jakby mówimy wprost tam, co było, no i ile i tyle, nie? Na zasadzie bez żadnych tutaj ogródek czy pretensji, no i ta babka mówi, taka patrzy, taka no wiadomo, no taka starsza pani Jadzia, nie? Czy tam coś, pół wkurwiona, ale też taka pół ten, tak patrzy na nas i co chłopaki, i co myślicie, że co, żeście się zabawili, nie? Że mówi, że i co, poszaleliście ta tutaj, że co, koncert tu graliście, bo tam jakieś święto było miasta, ziemniaka, tu, że tu graliście, kurwa, tutaj w 82 tutaj Lady Punk wyrwali wannę i po schodach na niej zjeżdżali, nie? Jakby, kurwa, wiesz, bo to był tam hotel Gromada, taki, czy tam jakiś, wiesz, takie miasto, taki, wiesz, kurwa, sieciowo właśnie 80, nie? I my, wiesz, a my tacy, my poorani, który zagada z tą gaśnicą, nie? A tam baba nas wszystkich, kurwa, szybko wyjaśniła. Mówi, i co tam, co, wariaci, tak? Nie? Tutaj, kurwa, w 82, czy tam, wiesz, nie pamiętam, czy w 82, ale wiesz, no w każdym razie, nie? Że tam Lady Punk wyrwali wannę i zjeżdżali na nie po schodach, nie? A tu chłopaki hip-hopowcy zbuntowani, wiesz, ryją się, nie? Wiadomo, no.
Co wpłynęło na to, że stwierdziłeś, że trzeba zrobić jakąś zmianę i przestać być takim rock'n'rollowcem? To było takie jakiś twardy stop, czy po prostu tak...
Bez sens, naprawdę bez sens. Miałem po prostu wrażenie, że mój główny quest, którym zawsze, no tak jak już podkreślaliśmy wiele razy od dziecka, było to osiągnięcie czegoś, jakby dostałem już taką wiązkę tej akceptacji tego wszystkiego, po prostu co dobre, tego wszystkiego, co człowiek pożąda, każdy z nas, tak nie wiem, w snach, kurde, że po prostu to stało się dla mnie codziennością i to też nie jest tak, że przestałem to doceniać, tylko no naprawdę... doceniałem to, ale zaczynałem mieć z tym wszystkim problem. Zaczynało mnie to wszystko męczyć, bo naprawdę nie miałem takiego celu, nie? Jakby te lata w kalendarzu, lata się zmieniały, wiesz, ja nie byłem w stanie powiedzieć, gdzie byłem tydzień temu, w sensie, wiesz, no na przykład patrzyłem nagle w kalendarz, o kurde, to już minęły 2 lata, nie? Wiesz, no byłem będąc w trasie koncertowej, tak? Jakby w pewnym momencie zaczęło mi właśnie...
Zlewać się to wszystko,
a wiesz co, tak teraz tak sobie pomyślałem, może tak górnolotnie powiem, późno bo późno, ale może po prostu zacząłem dojrzewać, nie? Zacząłem uświadamiać sobie skalę tego, co zbudowałem i jak do dupy byłoby to rozwalić, a powiedzmy zdawałem sobie doskonale sprawę, że błądząc tak bez celu i bez sensu, to właśnie do tego zmierzam, no bo wiadomo, jeśli nie idziemy do przodu, no to
stoimy w miejscu.
To stoimy w miejscu, albo... No,
względem innych się cofamy.
Albo się cofamy względem innych. Więc może połączenie tego wszystkiego chyba może po prostu okazałem się nie takim debilem, jak mi się wydawało i gdzieś naprawdę sam się w sobie zreflektowałem, nie? Na zasadzie, wiesz, no stary, masz już też powoli 3 dychy, oczywiście nie czuję się staro, też pytają mnie często o dowód i tak dalej. To też głodówki dają, między innymi takie odmładzanie wampirze, że tak powiem. Ale no tak wiesz, no nie chciałem być takim rock'n'rollowcem, czy wiesz, typem później, który ma 35 lat i wiesz, i wmawia 18-latkom ze sceny, jutra nie ma! Wiesz, jak wiesz, o co chodzi, nie? Jakby, come on.
Po drugie, to się, to ma krótkie...
Jutro jest, piękne jest.
Piękne
jest. Trzeba dla niego żyć.
To ma krótkie nogi w pewnym momencie chyba, co? Jak robisz takie hardkorowe imprezy, to w pewnym momencie doprowadzasz się do takiego stanu, że to się po prostu źle kończy i zaczynasz sobie myśleć, tak kurde, może to jednak nie jest najlepszy pomysł, żeby w ten sposób imprezować. To myślałem się, że ta gaśnica to nie była jedyna akcja, którą zrobiliście.
No ja powiem tak, miałem dosyć duży wkład w biznes, taki często ludzie, chłopaki, którzy tam jeździli na karetkach, dorabiali sobie, że tak powiem, na wlewach. Mhm. Teraz jest to już w ogóle... że tak powiem, teraz jest już to skomercjalizowane, jakby wiadomo, są kac-doktorzy i tak dalej. Kiedyś to była troszeczkę taka, te 4-5 lat temu jeszcze taka szara strefa, nie, i tak dalej. Odnośnie tej częstotliwości i hardkorowości, no to nie chce mi się też, bo nie jestem z tego dumny i nie ma o czym gadać, natomiast jest taki
moim zdaniem jest o czym gadać właśnie, bo to jest ta droga, która doprowadziła cię do tego, że to zmieniłeś.
No ale to po prostu było, no... skończę tylko ten, zaraz ci ten. No i miałem po prostu raz tak, że graliśmy tam 3 koncerty w weekend, no i po prostu już w sobotę, że tak powiem, dosyć mocno się zasiedziałem, no i trzeba było jeszcze w niedzielę zagrać i jechaliśmy przez jedynym większym miastem, przez jaki jechaliśmy był, przepraszam, Koszalin. Koszalin. Z całym szacunkiem dla Koszalina też, jakby nie wiem, kto był. To nie jest jakieś tam wielkie w sensie miasto i tak dalej. No i ja po prostu to, żeby, no wiadomo, no miałem powiedzmy, żeby postawić się na nogi, no to miałem powiedzmy jakieś te 3-4 godziny, kiedy przejeżdżaliśmy przez ten Koszalin, żeby postawić się jakimś wlewem, nie, i tak dalej. No i wpisuję na necie jakiś tam, wiesz, grzebie, nic się nie wyświetla, jakieś, wiesz, odtruwanie alkoholowe, kroplówka, nie, i tak dalej, i tak dalej. I wynajduję na jakimś tam forum, kurde, wiesz, jakiś tam gdzieś druga strona rezultatów, 7 link, nie, jakiś numer, dzwonię do chłopa, nie, jakiś co ten, nie, dzwonię taki ten i słyszę, odbiera, no siema Sarius, co tam? Ja mówię, ja pierdolę, to ja już tu byłem, nie, mówię, wiesz, no i takie, wiesz, takie opcje, nie, i mówię, nie, dobra. Ale też chcę tutaj zaznaczyć i to naprawdę, to można zapytać rzeszy ludzi, że ja zawsze to było tak, że było to po koncercie, nie? Jakby zawsze, nie? Jakby nie mówię, że sobie nie wezmę drinka na scenę i tak dalej, jakby nie mam z tym żadnego problemu, ale nigdy nie było tak, żebym gdzieś wszedł na scenę i nie mógł zagrać koncertu, czy że się gdzieś źle zaprezentowałem, czy coś takiego. Ja w ogóle w swoim życiu tak naprawdę odwołałem bodajże 2 albo 3 koncerty swoje, nie? Jakby... No nawet nie pamiętam z jakiego powodu, ale to zawsze miałem tą adrenalinę taką w sensie, że no nie mogę sobie na to pozwolić. Jakby miałem takie też... Nie chcę tutaj robić sobie stawiać jakiejś wielkiej laurki, ale miałem też świadomość, za ile gram, jaka to jest w przeliczeniu na minutę. Jakby nie byłem w stanie obojętnie jak dobrze bym się nie bawił, nie byłem w stanie po prostu zostać takim dupkiem, żeby po prostu stwierdzić, dobra, wyjebane, nie? Jakby będzie jak będzie, nie? Po prostu zawsze nawet już 3 lata będąc w tej trasie i tak, i grając już powiedzmy 120 koncert za tą powiedzmy lepszą stawkę i tak za każdym razem miałem takie, że ja pierdolę, dobra, ogar, bo ten, między innymi dlatego też szukałem tych wlewów, nie, no bo to było tak, że ja bez nich też bym zagrał, no bo to nie była taka sytuacja, poza tym jak jesteś nieprzytomny, no to żaden wlew cię nie postawi, tylko po prostu zawsze, często też fizycznie się zajeżdżałem pod tym względem, że zamiast właśnie iść się zregenerować, to byłem bardzo do ludzi. Na zasadzie zostawałem tyle, ile grałem koncert, potrafiłem zostać, jeszcze rozmawiać z ludźmi. To jest zajebiste, tylko że kiedy grasz 3 koncerty co tydzień, co weekend, to w pewnym momencie się wypalasz. Tego nauczył mnie aktor teatru dramatycznego w Białymstoku. Mhm. Na planie klipu Biały Lew w ogóle. To było tak, to była dla mnie taka sytuacja, ponieważ to był taki aktor teatralny z krwi i kości. 20 parę lat na scenie. Tłumaczył mi jakby różnicę między nowym teatrem, starym teatrem, że ten nowy teatr to jest jakaś ta gra świateł. Tyka. On tym gardził w każdym razie, wiesz, jakby
gardził nie z kolem.
Mieliśmy cały wynajęty teatr dla siebie. Pozdrawiam w ogóle ekipę Kili Movies, Kili Films i tak dalej. No i on palił, pamiętam, tak papierosy i to w ogóle dla mnie to było takie przeżycie, bo scena była taka, że on grał takiego policjanta przesłuchującego mnie z kurwiela, który wypłaca mi liścia, nie? No i wiesz, no ja na tym planie tak Jezu, jak my to zrobimy, nie? Jakby wiesz, no nigdy nie brałem udziału, miałem ileś tam 10 klipów z różnymi modelkami, aktorami, statystami, później też ich wydawałem i w reklamach, i kurwa na wspólnej, ale wiesz, tu był inny vibe, bo tu była ta relacja i tu była naprawdę coś, nie? Jakby on naprawdę tam wstaje i wypłaca mi lepę, nie? I wiesz, jesteś taki, wiesz, no nie bój się, mało lat, wiesz, postawny jesteś, wytrzymasz. Wiesz, o co chodzi? I słuchaj, no i ja mam coś takiego, tego się wtedy też nauczyłem, ja mam coś takiego. Pomyśl sobie, że teraz mam generalnie jakby sam, jak to powiedzieć, ADHD, ja mam coś takiego, że kiedy czuję się niezręcznie, to po prostu wypełniam całą przestrzeń sobą, nie? Na zasadzie, kiedy tylko jest jakiś mały milimetr sytuacji, gdzie nie czuję się pewnie, to jestem wszędzie. Kurwa, gadam z każdym o wszystkim, wiesz, o co chodzi.
Czyli to jest taka reakcja stresowa.
Tak, ja na tym backstage'u zapierdalam, tu każdemu chcę pomóc, tu jakiś gościu, wiesz, rozstawia lampy, ja do niego, o, co to za lampa? O, ja wam pomogę. On tak patrzy, mówi, nie, spoko, zrobię, mam za to płacone. Mówi, nie, bo ja tu taki jestem, wiesz, młody, dobry chłopak, nie, coś tam, tu gdzieś, wiesz, takie rzeczy. Kurwa, no wiadomo, no to jest miłe, ale no to jest też nie jest profesjonalne, nie? Jakby na zasadzie są ludzie, każdy, kurwa, nikt tam nie jest na siłę, nie? Jakby to też nie jest tak, nie? Że nikt tam
nie
jest poddanym, nie? Że wiesz, że ty musisz im jakoś to, wiesz, wynagradzać, nie? Czy coś, nie? No i tak właśnie latam, nie? I tak... I właśnie, wiesz, i on tak podszedł, jakby tak podszedł do mnie, nie? Cholera, no nie pamiętam imienia, nie? Ale no niech mi ten... Ale to można zobaczyć na klipie Biały Lew. No i on podszedł i właśnie mówi, zaczął mi opowiadać o przepalaniu energii, nie? I on właśnie zaczął mi tłumaczyć taką jakby aktorską, teatralną rutynę, że wiesz, no spójrz na mnie, coś tam, wiesz, ja, wiesz, zaraz, wiesz, a on miał taką scenę, że tam, wiesz, drze się, wiesz, jakby chce ode mnie jakieś zeznania, tam napierdalał.
Mocna energia,
wiesz,
taka.
Tam, no głowę mi tam, wiesz, ten, taką klasyczne, wiesz, no i wiesz, coś tam, ale ty to masz uwolnić na zawołanie. Ty to musisz sobie skumulować. Ty musisz dbać o siebie, bo jeśli ty będziesz się tak spalał, to tobie w pewnym momencie braknie paliwa. Nie? Coś tam, stary, wiesz, jakby...
I powiedziałeś to przed podcastem. Powiedziałeś to, nie palmy energii.
Tak. I to jest takie... No, i stary, naprawdę, mówię to nieświadomie, w sensie powtórzyłem to, ale tak, i stary, wtedy pierwszy raz to usłyszałem, nie? I to jest taka, mój taki catchphrase, nie? Na zasadzie, zwłaszcza też, no zwłaszcza nawet przed wywiadami czy czymś takim, właśnie też tak dla widzów, no mówię po prostu wprost, żebyśmy nie rozmawiali za dużo, jakby nie spędzali za dużo czasu przed ten, żeby nie palić tej energii. No ale to też na przykład odnoszę, no właśnie na przykład w trasach koncertowych, gdzie wiesz, gdzie właśnie samo w aucie to było zawsze huk, muza, wiesz, teraz właśnie bardziej słuchawki, odpoczynek, po prostu kiedy jest czas na ten szał, to jest czas na ten szał, nie? A ja kiedyś po prostu to był kurwa jeden wielki szał, nie? Na zasadzie ja po prostu w momencie, kiedy wyszedłem z domu w czwartek, to jak zaczynałem ten ogień i tutaj, no po prostu naprawdę nie chodzi mi o stricte, o alko czy o cokolwiek, tylko o takie połączenie tego wszystkiego, jakby wiru wydarzeń, mojej
przebodźcowania,
tak, absolutnie. Dokładnie, mojej jakby ingerencji w to wszystko, zaangażowania w to wszystko, od najmniejszych rzeczy, przejmowanie się wszystkim, kurwa, czy dojedziemy, ja dzwonienie do tego, do tamtego, wiesz, teraz tak nie jest, teraz jest tak, wiesz, jakby mam też w sobie tą pewność, że mówię, ty jesteś tutaj odpowiedzialny za to, ty dzwoń, nie, jakby ja nie będę z nim gadał na zasadzie, nie wiem, dogadywał się o jakiś sprzęt, to jest twoja sprawa, nie, jakby wiesz, jakby kiedyś to było tak, że ja jako organizator,
taki zarządca projektu?
No taki, no po prostu jako posiadacz ksywy, pod którą to było, powiedzmy, podpisane, jako ten taki gościu, czułem się trochę tak, jak taki ojciec wszystkich, kurwa, na wyjeździe, nie? Na zasadzie, jakbym, wiesz, jakbym to ja był tam dla nich, nie mówię, że to oni są tam dla mnie, bo jest to po prostu jakby zdrowa, wypadkowa przygody i poza tym ja zabieram tylko przyjaciół na takie trasy i tak dalej. Natomiast ja się czułem zawsze jakbym to, wiesz, że ja kurwa, przez to, że ja jestem znany, to ja im muszę to jakoś jakby wynagrodzić, stary, nie? No i jakby, wiesz, to było takie, że aż takie przesadne przejmowanie się, czy masz wszystko, wiesz, jakby, wiesz, teraz mówię, kurwa, no czegoś ci brakuje, tu masz gościa, idź i powiedz mu, nie? Jakby czegokolwiek, idź i powiedz mu, kropka. I jest temat załatwiony, nie? A kiedyś to było, wiesz, 5 podejść, dobra, czegoś, a tu a może jeszcze to, a za 20 minut, a może jeszcze to, wiesz. Teraz jest dobra, tu jest ten, Adrian, ten, dobra, tu jest ten i wiesz, jakby do mnie nic nie mów, nie, jakby wiesz.
Mi się wydaje, że to też przechodzi z doświadczeniem, że na początku człowiek jest właśnie taki zabiegany i stara się wszystko zrobić samemu, bo po prostu nie wie, czy to wszystko będzie dopięte, tego sam nie zrobi. A jak przechodzisz rok, drugi rok, trzeci rok i tak patrzysz, dobra, ja nie muszę tego wszystkiego garniać, bo ci ludzie generalnie są kompetentni, więc mogę im to oddać.
Dokładnie.
I ci po prostu ten stresik spada cały czas, coraz niżej, coraz niżej.
I też no zaczynasz właśnie. No generuje się taki ten spokój. Ja wiem, że właśnie myślałem, tak jak gadaliśmy przed, bo też już wspomniałeś o rozmowie z żurnalistą i tak dalej. Tutaj już wiem, że też pewnie latałem nie i tak dalej. No wracając, myślałem, że udało mi się wypracować trochę bardziej ten spokój już po tej przerwie. No ale tam, tak jak już ustaliliśmy, no to no, dalej jeszcze mam problem ze spokojną komunikacją, ale jest lepiej niż było na bank.
Nie, no to się, to tego się nie zmienia w 3 lata. Myślę, jeśli masz takie usposobienie, to jeśli chciałbyś to tak na serio zmienić, to pewnie by cię 10 lat zajęło.
Wiesz, chciałbym być spokomówcą. Uważam, że na przykład też pozdrawiam Michała Kutka, Mateusza Sochę. Mieliśmy taki wyjazd, kiedy oni też zaczynali dla studentów stand-up, gdzie wiesz, tam teraz jakiś, wiesz, Mateusz Socha, nie, jakieś tam hale i tak dalej. Wtedy, wiesz, stand-up tam dla tam powiedzmy wtedy przyszło chyba no niewiele tych studentów na wyjeździe. To było w Grecji, zajebiście. W ogóle mega ludzie. Mega też wczuwkę mam w coś takiego, nie? To jest też takim moim marzeniem, poza jakimś aktorstwem, to wydaje mi się, że z tych wszystkich historii, jeśli ktoś by mi pomógł to usystematyzować i oczywiście odpowiednio wyostrzyć tą puentę, to wydaje mi się, że z jakąś tam moją jakąś samoświadomością, obyciem już takim na scenie po latach, wydaje mi się, że ja mógłbym całkiem niezły program stand-upowy jakby przygotować. Wydaje mi się, nie? Jakby to też jest gdzieś tam z tyłu moja zajawa. No i o co mi chodzi? No dlatego tak czasami denerwuje mnie to moje roztrzepanie, no bo zdaję sobie sprawę, że chciałbym po prostu być spokomówcą, nie? A to też nie pomaga zawsze, nie? Jakby fajnie, to jest cecha charakterystyczna, wiadomo. Natomiast no jeśli chciałbym trafić, powiedzmy, nie wiem, podejrzewam, że taki ja jako stand-uper, w cudzysłowie oczywiście, nie, ale no gdybym popełnił taki program, no to powiedzmy część ludzi nie wiedziałoby, że jestem Sariusem jako Sariusem, tylko po prostu obczaiłoby, no nie wiem, no jakiś nowy gościu by im się wyświetlił. No i chodzi mi o to, że oni nie wiedząc jakby, że taką mam naturę jakby, to po prostu stwierdziliby, kurwa, jakiś roztrzepany gościu, wiesz, nie chce mi się tego słuchać, w sensie nie wiem, nie chciałbym powodować takich reakcji, a zdaję sobie sprawę, że no, że jestem dosyć energiczny, więc no, staram się jakoś to ogarniać, ale no już kurwa, no co.
Z mojego doświadczenia, jak prowadzę podcasty, to ludzie energiczni bardzo hipnotyzują ludzi, więc to jest bardzo dobra cecha, jeśli to ogarniesz, żeby nie być
na koncercie mówisz, to jest idealne pod to. No, wiesz,
ale do mówienia tak samo.
Uraganem energii, nie?
Zobacz sobie Tonego Robbinsa, przecież on też jest taki mega energiczny, mega postawny, bardzo głośno mówi, ty też mówisz bardzo głośno, więc to naprawdę dobrze działa. Jeśli chcesz to rzeczywiście robić, to moim zdaniem to jest gigantyczny atut, a nie trzeba, absolutnie nie trzeba żadnego stopu do tego dawać.
Tylko tą gadkę trzeba tak wyostrzyć trochę, nie? Tak bardziej
to
do brzegu.
Pracy.
Bardziej do brzegu, bardziej do brzegu.
Co wpłynęło na to, że miałeś 3-letnią przerwę?
Właśnie to się tak zbiegło, że naprawdę, bo to ja wiadomo, grywałem też koncerty z racji tego, że nic nie wydawałem, no to były jakieś sporadyczne eventy, więc to też nie tak, że zapadłem się powiedzmy kompletnie pod ziemię, natomiast zniknąłem wydawniczo, właśnie kompletnie przerósł mnie już ten bezsens. Popełniłem parę takich luźnych numerów, wydałem je powiedzmy po mojej ostatniej płycie, tak po prostu w eter. Ludzie sami tak też, no można sobie tam nawet poczytać, tak mówili, że no spoko, te numery to też takie były, jeden był taki trochę na siłownię, takie no stary, po prostu czułem to w sobie, nie? Że czułem w sobie, że utknąłem na tym jednym levelu, nie?
Nie wiedziałeś, jak zrobić krok dalej?
Tak, lubię porównywać życie do gry RPG, bo tak naprawdę to podobno wszystko jest też grą. Jeśli chodzi o te kwarki, piksele i tak dalej. Lubię to porównywać, ale no i miałem wrażenie, że jakby jednocześnie przeszedłem główny quest i albo przeszedłem główny quest, albo coś pominąłem i jakby przegapiłem jakieś miejsce, gdzie miałem iść po tym głównym questie. Mhm. Więc jeśli przeszedłem ten główny quest, no to mega lipa, bo mam 31 lat i kurwa czuję się jak jakiś znudzony z życiem starzec. Jeśli to nie był ten główny quest, no to mega lipa, no bo mam 31 lat i wydaje mi się, że jestem stary malutki i czuję się jak starzec, a powinienem jeszcze, powiedzmy, nie wiem, może nade mną jest jeszcze kurwa 3/4 tyle mapy do odkrycia, co odkryłem do tej pory, nie? Więc jakby to wszystko jakby połączyło się to jeszcze z jakimś tam fuck upem, że tak powiem, jakimiś tam ludźmi zarządzającymi moją twórczością, jakby też mi się nie chce w to wczuwać w ten temat, to się połączyło z tym, to się połączyło właśnie z takim tym bezsensem w głównej mierze, że naprawdę, no mówię, kurde, no tak... Nie wiedziałem za bardzo, co by tu... No naprawdę nie czułem potrzeby, nie? Robienia czegokolwiek.
I co zrobiłeś? Jak poczułeś taki bezsens, to w tej przerwie co robiłeś?
No...
Szukałeś nowego pomysłu?
Szukałem nowego pomysłu, ale no tak naprawdę to nic, no nie będę ukrywał. No nic nie robiłem. Łaziłem gdzieś po jakichś babach, kurde, wiesz... Trochę próbowałem, że tak powiem, przez moment myślałem, że może już mi brakuje tego starego mnie, więc trochę tak...
W melanż się
trochę tak się próbowałem wypuszczać, może nie, że w melanż, ale tu mam tam, wiesz, gdzieś tam kiedyś się chodziło po jakichś takich bardziej podejrzanych miejscach, wiesz, które były codziennością jakieś bardziej szemrane puby, później już się nie chodziło, bo to wiadomo, już się też, więc tam gdzieś, mówię, to tam się przejdę, tu na to osiedle wróciłem, to tak trochę odezwałem się, zapytałem się, kto to tam, no bo to wiadomo, główny temat, kto to tam się teraz, na kogo tam, wiesz, sprzedał, kto to tego, trochę tak, wiesz,
osiedlowa
tak wróciłem
gata.
Tak trochę tym, zamoczyłem trochę w tej starej rzece, trochę ten, nie było to, wiesz, no próbowałem znaleźć siebie, ale to nie było to nic, z czego mógłbym być dumny, nie, jakby, to życie się tam toczyło, nie, ale
Wspominałeś, że znalazłeś balans pomiędzy tym, że jesteś takim wrażliwym twórcą, nazwałeś to wrażliwym, magicznym człowiekiem i takim twardo stąpającym po ziemi. Zastanawiałem się, jak do tego doszedłeś, no bo to też jest nie takie twarde, zwłaszcza jak jesteś mężczyzną, żeby połączyć właśnie i wrażliwość, z reguły wrażliwość jest trochę ukrywana i bardziej się jest takim stanowczym człowiekiem, a ty mówisz, że udało ci się to połączyć.
Tak, u mnie to było paradoksalnie tak, że ja miałem... No, trenowałem boks za dzieciaka, no nie byłem, powiedzmy, jak to się mówi, no byłem takim klasycznym, usportowanym gościem, nie, umiałem i szybko biegać, i kopnąć, i uderzyć, i ten, bla, bla, bla. Cholera, czekaj, bo trochę odleciałem. Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz? Bo
zapytałem się o balans. Powiedziałeś, z tego co pamiętam u żurnalisty, że znalazłeś ten balans pomiędzy tym, żeby być takim twórcą. Żeby...
Aha, okej. Okay. Mhm. Tak, no i wiem, do czego zmierzam. No i paradoksalnie byłem takim właśnie gościem, który jakby z postawy był raczej pewny siebie, natomiast miałem ogromny problem z, no, a chyba asertywnością wprost. Często było tak, że ktoś mnie, zwłaszcza w tej branży, nie, naciągał. Ja też byłem jeszcze taki, ten dobry chłopak, właśnie ten, tak wcześniej mówiłem, że tam czytam nawet w kontakcie z jakimiś raperami, którzy, wiesz, którzy tam kiedyś byli dla mnie jakimś tam wyznacznikiem, ale nawet widziałem, że są to ludzie i też widziałem, że wiesz, pewne ich wady, to wiesz, to też zawsze w stosunku do nich byłem taki, albo ten tak powiedział, dobra, to robimy tak, wiesz, byłem taki po prostu... Zawsze siebie traktowałem niżej, nie? Jakby momentalnie, nie? Jakby, ale to nie aż w taki problematyczny sposób, bo jednocześnie, wiesz, wchodziłem na scenę i robiłem rozpierdol przed 40 tysiącami ludzi, na przykład, nie? Gdzieś tam na Kortowiadzie czy coś, więc to nie było tak, że ja miałem jakieś braki ten, tylko takie...
Czułem się tak względem do nich.
Tak, czułem się tak i to też, że nie tylko starszych raperów, tylko ogólnie ludzi w branży. Na zasadzie często miałem tak, że kurde, powiedziałem tak, wracałem na chatę i mówię, przecież ja kurwa nie chciałem tak powiedzieć. Jakby chciałem w ogóle centralnie odwrotnie, nie? Jakby, a nie wiem, gdzieś nie miałem jakiegoś tego, czy ktoś powiedział, a bo ty, bo wiesz, no wiem, że mogę na ciebie liczyć, czy coś, jakby, powiem ci, i to w pewnym momencie jakby też chyba samoistnie zacząłem mieć to w dupie, nie, jakby czy mnie ktoś lubi, nie, teraz po prostu jakieś takie nawet niewygodne rzeczy, no po prostu komuś mówię i tyle, nie, jakby bardzo późno się tego nauczyłem. Być może to dlatego, że no jestem też z tego pokolenia, powiedzmy, że tam się wszyscy graliśmy w piłkę, raczej wiesz, no nie było to dzieciństwo rodem z rodzinki.pl na zasadzie przy śniadaniu co niedzielę, czy tam nawet co dwa dni rozmawiamy o naszych problemach i tak dalej. Wiesz, jak mi nawet tego nigdy nie brakowało, bo nikt tak nie robił, zmierzam do tego,
nawet
że...
Nawet nie wiedziałeś, że może tego brakować.
Zmierzam do tego tak, że nie umiałem jakby, umiałem być albo groźny, no albo z pokoziomkiem, nie? I nie umiałem jakby, wiesz, no nie umiałem być, nie, wiesz, no jakby albo umiałem wypracować swoje jakby takim gniewem i agresją, no ale to wtedy skreślało daną relację, poza tym to często było nieadekwatne, więc byłem tym miłym, no ale z kolei ten miły ziomek, no to zawsze zostanie, zawsze się napije, a dobra, teraz jest próba, dobra, teraz próbę Masarius, dobra, chuj, on to ma i tak jakby wiesz, teraz próbę Masarius, przełożymy to, jemu to i tak będzie wszystko jedno, czy te 20 minut, wiesz, i to były takie rzeczy, takie nawet czasami...
Takie drobne, ale
wkurwiają,
nie? Takie
rzeczy, nie? Takie i jakby, i wiadomo, i te rzeczy, na nie właśnie nie zwracasz uwagę kiedy? Kiedy jesteś w locie, nie? Kiedy jesteś w locie, lecę, bo chcę, to masz to w dupie, faktycznie, masz to w dupie, nie? Czy tam będzie brakować 500 zł, czy to będzie takie dogadane łóżko, jak miało być, w sensie, wiesz, czy będą... Tak, srak, wiesz, czy ktoś weźmie tyle za robotę, której nie wykona, ty masz to w dupie, jesteś w swoim świecie, wiesz, są ludzie, jest muzyka, gra gitara, nie? I właśnie... To było, że tak powiem, wszystko w tym samym czasie. Jakby to uświadamianie sobie tego wszystkiego, a z kolei kiedy zaczynałem sobie to uświadamiać i wiesz, i na początku zacząłem zwracać uwagę na te szczegóły, to co było, jaka była reakcja otoczenia?
Właśnie o to chciałem zapytać.
Reakcja otoczenia była taka, o kurwa, ale gbur, o ja pierdolę, to chyba nie zajarałeś dzisiaj.
Odjebało
mu. Ale mu ten, ty co jest w ogóle z tobą, nie? Jakby, ale w ogóle, o co ci chodzi? Czemu to jest jakiś dla ciebie problem, że co, że nie pojedziemy na tą próbę, czy coś, wiesz, jakby, wiesz, jakby... W jakiś sposób mogłem zrozumieć tych ludzi tylko pod tym kątem, no bo zawsze taki byłem, więc to ja ich nauczyłem, że taki jestem, ale to było, no i było takie szybkie zdarzenie, nie? Szybkie zdarzenie. I nieraz oczywiście było tak, że oczywiście w drugą stronę się zapętlałem, nie? Że gdzieś tam, kurwa, wjeżdżałem na jakąś odprawę do ziomali, tu. Później jechałem w aucie i wiesz, mówię, ty, no, w sumie to nie było aż takie... To nie było aż takie ważne, natomiast no docierałem się, kalibrowałem się, do tej pory nie powiem, że jestem dobrze wykalibrowany, natomiast teraz no tak, jakby w pewnym momencie przestałem chcieć być dobrym chłopakiem, kolegą kurwa wszystkim, żeby każdy mówił, że no to jest taki spoko ziomek, nie, że jakby no to on nie będzie robił problemu, nie, tylko właśnie też być takim kurwa facetem, nie, na zasadzie, że no nie, że on, no nie, nie o nie, ty nie, bo dzisiaj przyjeżdża Sarius, to on sobie na to nie pozwoli, ty nie, bo to dzisiaj to jest Sarius, to on się o to przysra, nie? Jakby teraz właśnie, wiesz, pracuję nad tym, nie? A jednocześnie najważniejsze w tym wszystkim, no to jest dalej być sobą i szanować ludzi, nie?
Było dużo osób, które się odsunęło od ciebie przez to, jak zrobiłeś taki ruch? Bo domyślam się, że ludziom to przeszkadza, jak ktoś zaczyna stawiać właśnie takie granice i okej, dobra, jednak mi to wkurwia, jednak nie chcę, żeby tak było, jednak nie chcę, żeby ta próba była przesunięta o 20 minut, no to się okazuje, że kurwa, w sumie to się nie lubimy tak właściwie, bo nagle zaczęły się problemy, których wcześniej nie
było. Tak, tak, no pewnie paru z jakiegoś tam otoczenia dalszego, nie? Na zasadzie, a tak to raczej nie, raczej nie. Raczej wiadomo, wiesz, no moja partnerka to jest ze mnie dumna, nie? I w ogóle, wiesz, nazywa to wszystko glow upem. Koledzy też są spokojniejsi, kiedy jadą ze mną autem. Wiesz, nie było nikogo, jakby kto byłby tak blisko mnie, że odczułbym to, nie? Więc może na bank 100% ziomek stary, wiesz, jakby więcej ludzi teraz mówi, kurwa, jaki but, czy tam coś tam, bo właśnie, nie wiem, nie zgodziłem się czegoś przełożyć, czy coś, a ten. Ale to nie mam, jeśli chodzi o moje grono, to ja też jakby mam grono kompletnie spoza muzyki, oni tam nic nie śledzą, nic nie wiedzą. Dla mnie to jest zajebiste, wiesz, gadamy zupełnie o czymś innym, nie, jakby w sensie, czy tam ktoś jest akurat tym, tamtym, czy tam, wiesz, i prawnikiem, i lekarzem, wiesz, ja rzucam jakąś tam nawet ksywę czasami z przyzwyczajenia, to i tak ona nikomu nic nie mówi, więc ja i tak mam czystą głowę z kolei, wiesz, oni też nie chcą gadać o jakichś swoich, kurwa, zarządach, więc to jest właśnie idealny złoty środek, nie, po prostu sobie jakby to dla mnie gdzieś to tam wszystko chowam w kieszeń. Wiem, że to może teraz zabrzmieć, jakbym już, o, muzyka nie była na pierwszym miejscu, tylko właśnie to już jest takie zdrowe, nie, to jest takie zdrowe, no bo...
Po drugie, ewoluujesz zdrowe. Jako artysta, więc to możesz chcieć robić inne rzeczy, no i co?
Tak,
zdarza
tak,
się.
Tak.
A o co chodzi z twoją książką? Słyszałem, że wypuszczasz książkę. Jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby się za to zabrać?
Tak naprawdę podczas tego czasu, gdzie nie wiedziałem, co mam ten, nie? Jakby czym się zająć, czy jeszcze nawijać, podczas tych 3 lat, o które pytałeś, to tak właśnie tak się krzątałem między tymi, próbowałem coś pisać, bo ja tam kiedyś dużo, jakby zaczynałem generalnie od pisania prozy i tak dalej, jakieś wierszy w ogóle. Co gorsza, jeszcze później wierszy białych, Boże, nienawidzę białych wierszy, w sensie nie mam nic do jakichś tam, wiadomo, tych, ale w sensie, jeśli chodzi o białe wiersze, to tam ta granica między wierszem a grafomanią jest niezwykle cienka. Cięższa niż w innych przypadkach, powiedzmy tak. Ale... Nie, sorry, sam się ten... I... Czekaj.
Książka.
I właśnie to było takie moje poszukiwanie, dlatego też zastanawiam się, to jest dołączone do preorderu. Jest to nowela, na zasadzie wiem, że to w ogóle rozgranicza się na podstawie ilości znaków. Tam jest bodajże do 55 tysięcy znaków, jest opowiadanie, później jest nowela, nie wiem, nie znam się na tym. Wiem, że wychodziło wtedy, że nowela... Więc nie wiem, czy nowela, podobno kamizelka chyba jest nowelą. Nie wiem, czy książka to jest górnolot. No tak, no jest to książka, okej, dobra, jest to książka, jest to nowela. I tutaj tak, tutaj powiem wprost, wiem, że jakby wiem sobą ręczę, że nie jest to grafomania, bo nie jest. Natomiast czy ja tam jakoś fajnie coś wymyśliłem, czy napisałem, to jest proza w ogóle, tak jakby oscyluje wokół płyty tematyką, natomiast są tam postacie, taki zbiór bardziej ogólnych postaci, które przejawiają jakieś te wszystkie rozmowy, które wysłuchałem i tak dalej, i oczywiście no nie możesz, wiesz, no tam jakoś personalnie, więc jakby to wszystko zostałem przełożone na te wszystkie postacie, też nie chciałbym, żeby ludzie to odbierali jako, no nie wiem, że tam jest jakaś, przepraszam, że tam któraś postać jest jakby mną, nie? Bo jakby żadna nie jest. Teoretycznie każda, żadna, wiesz, o co chodzi. Takie, jest to fabularne, coś, co wymyśliłem. Coś, co się tak jakby nie wydarzyło ogólnie. I wracając, zgodziłem się dodać to do preorderu, w sensie dodaliśmy to do preorderu, no bo nie wiem, czy jest to aż takie dobre, aż takie fajne, żeby, nie wiem, żeby iść gdzieś z tym dalej i do puenty, no to zobaczę na podstawie tych którzy, że tak powiem, nie wiem...
Przeczytają.
Tak, dorwą ten preorder. Nie wiem, czy my to będziemy gdzieś oddzielnie dawać do tych jakichś bukotek, nie? W sensie tych książkotek, czy jak to się tam nazywa. Nie wiem, co o tym sądzić, nie mam żadnego porównania, po prostu siadłem to i napisałem.
To chyba też nie jest...
Wydaje mi się, że wstydu nie ma, o, to na bank, ale jakby też nie chcę tutaj z siebie robić, że tak powiem, jakiegoś pana, nie wiem, Żulczyka, czy tam kogoś, nie, że tu przychodzę tutaj promować, że tak powiem, książkę, bo nie, jest to jakiś dodatek, który powstał właśnie w czasach, kiedy taki się trochę tak obijałem. I zobaczymy, jeśli faktycznie ludzie, będzie taka reakcja, że pchną mnie, że stary, rób to dalej, czy coś, i będę miał trochę tak jak w wypadku rapu, gadaliśmy o tym, będę miał, dadzą mi troszeczkę tej takiej pewności.
Ten taki bodziec.
Aha. Taki bodziec, no to siądę na przykład, nie wiem, no gdzieś wyjadę czy coś na jakiś czas i no i coś może spróbuję zrobić, nie? Jak będę wiedział, że są ci, którzy widzą w tym sens. Na razie ja w tym widziałem sens, zobaczymy, czy inni się też przekonają.
Ciężko było to napisać z ilością energii, którą masz? Usiedzieć w tym miejscu?
Właśnie to było takie... To nie było tak, że podobno pisanie powinno się jakby tak dosyć wbrew pozorom rutynowo rozłożyć. Na zasadzie każdego dnia coś dopisać, nawet się momentalnie, mówiąc brzydko, zmusić, ale zawsze to zrobić, żeby to tam każdego dnia coś. Ja tak miałem, że wiesz, tu sobie wróciłem z tego pubiku, akurat tam jeszcze mi się nie chciało spać, to tam sobie siadłem o 24, coś tam dopisałem. Tu sobie, wiesz, później wstałem rano, przeczytałem to, skreśliłem, później poprawiłem, mocno nieregularnie, ale podszedłem do tego też tak, sorry, to było w czasach naprawdę, gdzie nie miałem też wyklarowanej jakby wizji, co z tym będzie, nie, więc sobie po prostu zrobiłem to tak, nie, tak, dlatego też boję się troszeczkę przedstawiać to jako, wiesz, jakieś tam nie wiadomo co, nie wiadomo jakie dzieło czy coś, no bo mówię, zrobiłem to w takim okresie, kiedy nie wiedziałem co tam, w co włożyć ręce, to mówię, dobra, wróćmy do tego. Tak jak mówię, jeszcze chciałem, właśnie z racji tego braku sensu, no to mówię, dobra, może spróbuję tą drogę od korzeni, nie, w sensie przejść, no tak jak wspominałem, no zaczynałem od tego, więc tak, ale no nie wiem, no naprawdę tutaj nie jestem w stanie, być może jestem, kurde, byłbym chyba najgorszym sprzedawcą książek na świecie, ale no nie wiem, sami sobie musicie zobaczyć.
Ja kupuję autentyczność, ja zdecydowanie wolę, żeby ktoś powiedział w ten sposób o tym, co stworzył, niż właśnie przyszedł i powiedział, zdaje najlepsza książka na świecie.
Tak.
Zdecydowanie powinniście kupić.
Jest to jako dodatek do, jest to dodatek do preorderu płyty i tylko od, powiedzmy, od odbiorców zależy, czy takim dodatkiem to zostanie i to w ogóle po prostu będzie historia jednorazowego dodatku do płyty, czy jakiejś może kolejnej zajawki, czy mojej odsłony i tyle, nie?
Myślisz, że wracasz na stałe? Czy jedna płyta i będziesz zastanawiał się, co dalej?
Nie, no jedna płyta i naraz. No. Nie, no pewnie, wracam. Raczej wracam, bo mam cel, mam dla kogo to robić. Też już wiadomo, nie chcę tutaj cukierkować sobie ten, ale mam cel, mam milion nowych takich pomysłów, które same się wyklarowały, więc mam zamiar to robić. Mam koncerty, w sensie przecież też całkiem z całkiem nowym repertuarem też troszeczkę odświeżyliśmy te stare numery, bo to też troszeczkę było to zmęczenie materiału, bo ja naprawdę zagrałem dużo tych koncertów, no więc mamy fajny plan na to wszystko, więc no naprawdę powiem wam wszystkim, jak już też gdzieś tam wspominałem u siebie na socialach, że ten rok, to tak ten styczeń, ten luty, to naprawdę tak wszystko idzie na razie zgodnie z planem, że to aż podejrzane odpukać w niemalowane, mam nadzieję, że niemalowane.
To jest stresujące wracać po takim czasie z nową płytą i zastanawiać się, czy wypali, czy nie wypali?
Wiesz co? Bardziej stresujące było, bardziej się stresowałem przed publikacją filmu Upadek Seriusa, to było takie bardziej ten, jak to zostanie odebrane, natomiast ja teraz do końca nie wiem, czy ja jestem, na co ja jestem skalibrowany, w sensie, czy ja, że wypali, no... Czy ja nadaję się do tego, żeby być, że tak powiem, w topce? Czy ja spełniam dzisiejsze kryteria? Czy ja chciałbym spełniać te kryteria? No to właśnie musiałbym się nad tym głębiej zastanowić, nie? Więc nie wiem, co rozumiemy przez to, żeby siadło. Natomiast no, chciałbym, żeby ludzie, którzy ze mną w tym siedzą, którym mnie brakowało, i ja, w sensie, i ja tęskniłem za nimi bardzo, dlatego też już mega się jaram koncertami i chciałbym, żeby przede wszystkim oni
dostali coś od ciebie.
Dostali coś ode mnie, nawet nie tyle, że byli zadowoleni, no bo nie wiem, no może im się to nie spodoba, ale po prostu dostali to, nie? Na zasadzie, że gdzieś kiedyś zaufali mi w taki czy inny sposób, kupując, czy tam dokładając cegiełkę, czy to do mojej twórczości, czy robiąc dziarę, whatever jakby, żeby, no że to nie jest tak, że se nagle poszedłem, nie? Jakby tylko już też chciałbym oczywiście przekazać tym, którzy chcą chętni słuchać, no jakby wydaje mi się to moje gro przemyśleń, bo wydaje mi się, trochę no, skoro mnie, że troszeczkę się zlevelapowałem, nie? I jakby wydaje mi się, że jestem trochę lepszym Sariusem niż ten taki Sarius artysta, wiesz...
Rock'n'rollowiec,
nie?
To jest wieczna rozkmina, czy iść właśnie w taką popularność. No, tak właściwie nie wiem, czy to wieczna rozkmina, ale z reguły wie się, jak już jesteś jakiś czas w branży, co robić, żeby być popularny, albo co robić, żeby robić coś autentycznie. I to jest takie, nie wiem sam szczerze mówiąc, czy podjąłbym decyzję, żeby robić właśnie rzeczy, żeby być jak najbardziej popularny, bo to wtedy się w pewnym sensie sprzedajesz. Już nawet nie w sensie tego, że bierzesz jakąś współpracę z marką, tylko po prostu zaczynasz robić coś, co nie jest twoje, tylko robisz tylko to po to, żeby zrobić jak największe zasięgi.
No tak.
I to jest bardzo sketchy, bo się zaczynasz ładować w te jakieś trendy z TikToków i jakieś nie wiadomo jakie rzeczy.
I zaczynasz żyć pod to, nie? Jakby w ogóle, wiesz, no to też jest teraz jakby taka epidemia, że tych wszystkich influencerów, ludzie właśnie, chciałbym, żeby ludzie bardziej, ja może też miałem kontakt z tym światem przez freak fighty i tak dalej, chciałbym, żeby ludzie bardziej docenili swoje życie i bardziej zrozumieli, jakich często nieszczęśliwych i zagubionych ludzi oglądają i jakim nieszczęśliwym ludziom często zazdroszczą. Chciałbym, żeby to jakoś wybrzmiało, ale no nie wiem, jak to zrobić, nie?
Jakby... Mówię, że to aż tak wygląda, bo gdzieś tam też wspominałeś właśnie, że w pewnym sensie obracałeś się wokół dużych ludzi, ale nie do końca byli to dobrzy ludzie.
Tak, wiesz, wygląda to tak, ale to też nie jest tak, że nie spotkasz tam spoko mordeczek. Nie lubię takiego generalizowania, tak jak też wracając, jak to kiedyś było, że a ten New School, a ten TikTok, a te freaking, wiesz o co chodzi. Więc to nie jest tak, że nie znajdziesz tam wartościowej osoby, nie? Ale no, często są to jacyś tacy ludzie właśnie, którzy mają no, mega problem ze sobą, no albo na przykład też, wiesz, to też często nie mówi się o aspektach, że wiesz, ci ludzie często doprowadzają do destrukcji swoją gospodarkę, na przykład hormonalną, układy nerwowe i tak dalej, wiesz, pod kątem powiedzmy jakichś tam 2 lat chwil. W sensie pod kątem chwili, czy tam, nie wiem, 2 lat na scenie freak fightowej, właśnie to też jest to, że ci ludzie nie tworzą żadnego kontentu, po nich nie ma coś, co mogłoby zostać, oni jakby po prostu są, oni coś robią, oni jakby widnieją dlatego, że mówią o nich ludzie, a mówią o nich ludzie dlatego, bo gdzieś poszli, bo coś zrobili, w sensie coś zrobili, ale nie stworzyli czegoś, nie? To jest tak jak Tolkien, ta główna różnica między złem a dobrem, że zło nie ma możliwości kreacji, nie? Jakby zło nie tworzy, nie? Orkowie jakby nie stworzą nic, nie?
Myślę, że będziesz wracał do freak fightów?
Szczerze mówiąc, dla mnie to była w ogóle mega zajawka. Bawiłem się zajebiście. Bardzo żałuję, że miałem tą wagę 92,5 do zrobienia, bo na przykład no, teraz ważę 113, więc jakby spory aspekt tego show, tego wszystkiego mnie ominął, bo ja stary tam byłem ledwo żywy, nie? Jakby, a wiadomo, tam miałem taki zapis kontraktowy, że...
Ile ścinałeś?
No stary jest 16 kilo. Ja generalnie ścinałem z gościem, który też był doktor Wlew, pozdrawiam w ogóle Mateusza z Wrocławia, teraz już też przeniósł się na Warszawę. On też w ogóle współpracował z Boxdelem, pomagał mu jakby przy tam którejś z jego metamorfoz, zmierzam do tego, że nawet jakby gdzieś tam widziałem w jego poście jakby tego ziomala, że nawet podsumowując 2023 bodajże, i tak jestem jego top rekordzistą, z którym jakby zszedł najwięcej, nie? Ja wtedy byłem w ketozie, 2000 kalorii, 0 alkoholu, 0 sterydów czy coś, wiesz, często na przykład taki testosteron dajesz minimalną dawkę regeneracyjną, nie? Jakby, żeby po prostu lepiej ten, a ja 0 wszystkiego, w weekend koncerty, i 8 jednostek treningowych w tygodniu, nie? Trochę się też wkręciłem, miałem znajomych profesjonalistów, trochę kurde, przyznam się szczerze, no trochę pomyślałem, że jestem jakimś takim, wiesz...
Zawodnikiem.
Tak, jestem w obozie.
No to jest zajawa, no.
No jest, tylko że wiesz, później po prostu mój organizm szybko po tych takich 2, bo to były 3 miesiące takiego życia, mój organizm mi powiedział, przypomniał mi, co robiłem kurwa przez pozostałe 29 lat, nie? I niestety, kiedy po prostu przyszedł ten moment, żeby tam, wiesz, coś z siebie wykrzesać, w ogóle też sam przebieg walki, to Ja strasznie, nie? Ja pamiętam, miałem tam te wyniki takie, w sensie oczywiście dopuszczalne do walki, ale tam typu jakąś hemoglobinę, te krwinki, jakby wszystko odpowiedzialne za transport, jakby tlenu we krwi na niebiesko, jakieś tam żelazo, niebieska granica, wszystkie te wyniki takie, wiesz, byłem strasznie wyjałowiony tą wagą i naprawdę, jakbym mógł cofnąć czas, wiesz, to naprawdę lepiej w praktyce, i to też taki protip, nie? Lepiej sobie zrobić na przykład, bo ja tak, wiesz, kurde, 3 treningi motoryczne, tak to ten, lepiej sobie zrobić na przykład 2 sparingi w tygodniu i na przykład 2 treningi, nie? Jakby 2 treningi, 2 sparingi i normalnie się tego piwka napić gdzieś wieczorkiem czy coś, żeby się, jak już masz się przygotowywać do takiej walki, I jest to ta na przykład twoja pierwsza walka, no to właśnie, żeby...
Nie zwariować.
Tak, żeby też, kurwa, nie wpadać w taki obłęd, jak ja wpadłem, nie? Bo jakby siłą rzeczy później, kiedy przyszedł czas to pokazać, no to ja nie miałem czego, stary, bo jakby cała moja energia, wszystko poszło po prostu, żeby ściąć tą jebaną wagę, nie? I w momencie, też pamiętam, że nawet jak w czwartek już było po ważeniu, to ja już się trochę czułem, stary, jakbym wygrał walkę, stary, nie? Na zasadzie, jest, zrobiłem to i wiesz, ale wracając... Czy planuję? Wydaje mi się, że ja teraz już nie jest ten moment dla mnie. Nie wiem, nigdy nie mów nigdy i oczywiście to nie tak, że nie mam tam jakichś pytań i tak dalej. Natomiast z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że sam fakt, że ja tam pójdę jako osoba, która zajmuje się tym, czym się zajmuje, już nie jest w ogóle w żaden sposób intrygujący i tak dalej. Wtedy jeszcze troszkę był, czyli wtedy wystarczył troszeczkę też sam fakt, że ja byłem zestawiony z zombim, pozdro w ogóle, swoją drogą, wiesz, już było to ten. Teraz, wiesz, jakby... Kurwa, no...
Już tam, nie ma hypu.
No, w sensie, teraz, wiesz, no, nie wiem, na ile to śledzisz, no, ale teraz, no, tam musi być mięso, nie? Bo to też, wiesz, my ten wskaźnik, my...
Ja nie mogę tego oglądać.
Rządzimy ziemią, stary, dlatego, między innymi, dlatego, że jesteśmy najbardziej adaptacyjnym, jakby, no, kurwa, organizmem, nie? Przyzwyczajamy się do wszystkiego. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się, stary, do życia w sferze marzeń, o których marzyliśmy całe życie. Jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do tego, stary, w tydzień. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do spania na przystanku, i gdzie po prostu jesteśmy tylko w tym, w co jesteśmy ubrani i się robimy pod siebie i jesteśmy piani. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego i bardzo szybko przekraczamy kolejne granice. South Park kiedyś zrobił o tym spoko odcinek z Jamesem Cameronem. Kto wie, to nie chce, kto czai, to może sobie obejrzeć. No i tak, jak kiedyś, wiele, wiele lat temu, ta kontrowersją była frytka z Kenem w Big Brotherze.
Tak teraz to już jest żadna kontrowersja.
Stary, teraz to w ogóle, wiesz, teraz to ten, no ale wracając do twojego pytania, no i po prostu wiem, że teraz, żeby no jakby dostarczyć też to, po co ludzie tam to oglądają, to musiałbym zrobić coś wbrew sobie, nie? A ja też, no nie wiem, no moja mama też nerwowo by nie wytrzymała, jak ja bym się z kimś wyzywał, ja też nie jestem, nie umiałbym rozgraniczyć tego, wiesz, jakby zdaję sobie sprawę to raz, nie? Że jakby, że po prostu wiem, że musiałbym, kurwa, wiesz, jakimś tam, w tym szlamem, wiesz, wtedy ja uważam, że nie musiałem w ogóle czegoś takiego robić, jestem fajnie, wspominam to jako fajną przygodę, nie
sportową
zrobiłem,
taką.
Sportową, nie zrobiłem nic wbrew sobie, nie wiem, nie upokorzyłem się w żaden sposób, nikogo sam też, nie wiem, nie chciałem upokorzyć, bla, 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 bla.
A te gale takie, gdzie się robi wywiady z zawodnikami, to czasami jest hardcore, nie? To tam, jak widziałem niektóre urywki, to ja bym nie dał rady tam przebywać.
Tak, no to jest, wiesz, właśnie to jest... To też jest, też u mnie zawsze było to, że ja już jakby przyszedłem skądś, z jakiegoś świata, więc ja naprawdę tam byłem otoczony taką ala trochę świtą, w sensie zmierzam do tego, że ludziom raczej zależy, żeby właśnie się tam załapać, nie, i tak dalej, a ja byłem akurat, z racji tego, że robiłem tą wagę, to ja zawsze brałem ze sobą jakiś, powiedzmy, 3 ziomków takich bardziej karków, żeby po prostu mnie otoczyli, żeby tylko zrobić minimum, w sensie, no oczywiście kontraktowe, wiesz, wywiązać się ze świadczeń, natomiast żeby, kurwa, czasem tam nikt do mnie nie podszedł, nie zagadał, nie zaprosił, bo ja po prostu stałem tak, nie? Jakby, więc ja jakby nie zamknąłem się troszeczkę na to wszystko, bo bałem się tego i jakby tam aż tak w to głęboko nie wszedłem. To jest pierwszy, a drugi czynnik jest też taki, że no już bardzo rzadko biją się w rękawicach bokserskich, nie? Jakby ja wywodziłem się tylko z boksu. I ja piąstkówek nigdy nie miałem na rękach. Miałem parę propozycji właśnie walk, wiesz, w piąstkówkach, natomiast no tak jak mówiłem, no stary, jak już ważysz 110 kilo, wiesz, jeszcze miałem te, jakieś były te przypadki, że tam chłopaki wychodzą i jakieś, kurwa, oczodoły im się kruszą, wiesz, o co chodzi. Były
właśnie
takie,
to jest
dla mnie... chyba z WK nawet tak miał.
To jest najbardziej hardkorowe, bo jeśli jesteś zawodnikiem, to masz wyrobione refleksy. Jak nie jesteś zawodnikiem i ktoś cię trafi high kickiem tak porządnie, to ci po prostu złamie tutaj kości.
Mało tego, jest nawet twardość kości się wyrabia. Hmm. Nawet to się wyrabia. Jakby nawet to, będąc zawodowcem, twoja kość reaguje inaczej niż ten, nie? Jakby,
no ale też masz twardsze mięśnie, więc wiesz, zawsze się jakoś zruszysz.
W ogóle ten rodzaj ruchu, nie? Przecież no tam we frikach stary, kurwa, co chwilę ktoś se skręca staw kolanowy, czy co chwilę, aj zauważ, zwróćcie uwagę, tam co chwilę ktoś, kurwa, ma jakąś operację, nie? Jakby, no ja też miałem taki okres w swoim życiu, że miałem operację, tylko że no to nie było raczej ten.
Były kontuzje.
No i wracając też, no wiesz, no jak ja mam sobie tam, kurwa, skruszyć oczodół i w ogóle przeżyć, w ogóle samo to pojęcie, jak sobie to wyobrażam i że co się z tobą dzieje i jakby jakie to musi być uczucie, o, chyba już mi wystarczy, jakby w sensie analizując to na głos sam do siebie, już myślę, że wszyscy wiedzą, nie miałbym tej odwagi. Być może to też dlatego, że mam co robić w życiu, być może gdyby...
Nie musisz tego robić, nie?
Być może gdybym musiał, być może bym to zrobił, nie wiem, ale no na teraz jest to dla mnie taki... Nie ma opcji jeszcze, żeby mi tam jeszcze obciążyć w ogóle całą rodzinę, żeby gdzieś tam właśnie jeszcze się opiekowali 6 miesięcy, bo sobie chciałem, kurwa, przygodę w moich rękawicach odbyć. Wiesz, o co chodzi, nie?
Dokładnie. No to jest hardkorowe. Ja się na tym często zastanawiałem właśnie, że jak oglądasz sobie UFC, no to są tacy zawodnicy, kurde, oni wiedzą, co robią, a ci ludzie, którzy nie wiedzą, co robią, to tam się mogą zdać jakieś dziwne rzeczy, których nikomu nie życzę.
To nie są przelewki.
To jest jednak walka, nie?
Nie to, że tam, wiesz, no w sensie nie mówię, że tego jakoś tam skrajnie nie doceniam, nie chcę wyjść też na hipokrytę, no bo pewnie jest milion ziomali, co jak ja się przygotowywali, nie? I tak dalej. To nie są przelewki, też to nie jest zabawa, wiadomo, niektóre walki tak wyglądają, może gdybym miał moją naturalną budową ciała, był na przykład, nie wiem, 75 kilo, no to wtedy, wiesz, wtedy w tych małych możesz się zestawiać, na przykład dają mi gościa, który też nigdy nie miał piąstkówek, no to wtedy możemy coś robić, chociaż i tak dalej jest to ryzyko, wiesz.
Dużo szybsze ciosy.
To fakt, ale no wiesz, jakby powiedzmy, dalej jest to ryzyko skruszenia oczodołu, no ale powiedzmy sobie, no jednak mierząc się, wiesz, z kimś 110 plus, no to jest ono większe, nie? Gdzie ja jeszcze mówię, no podkreślam, stary, nie miałem ich na rękach, tym bardziej nigdy nie skleiłem w twarz z tego, nie? Więc jest, jakby mi gdzieś tam, wiesz, ręka się omsknęła, to jest, wiesz, masakra dla mnie, nie? To by była teraz, więc dla mnie to nie jest w tym momencie tego warte, nie?
Dobra, ja cię zapytałem od dzisiaj o wszystko, o co chciałem cię zapytać.
Fajnie się gadało, nawet straciłem rachubę czasu w ogóle.
No i o to chodzi, tak powinno być podczas rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Nie pytam cię, gdzie mogą się ludzie znaleźć w internecie, bo raczej wszyscy wiedzą. Więc...
Tak, to myślę, że to raczej.
Więc było bardzo miło.
Wzajemnie, było to również bardzo miło i miłego odbioru wszystkim. Mam nadzieję, że was nie zaskakałem.
Dzięki.
Dzięki, pozdro.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.